Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję. Witam naszych gości. Dosyć z daleka przyjechali z Lublina, z Siedlec. Jest z nami pani Monika Zając, dziennikarka, publicystka, doradca życia rodzinnego. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Są z nami małżonkowie Renata Józef Nowakowi, odpowiedzialni za domowy kościół w diecezji lubelskiej. Witam.
Szczęść Boże, witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I ksiądz dr Jacek Sereda, duszpasterz rodzin diecezji siedleckiej.
Szczęść Boże.
Ksiądz będzie nam towarzyszył. Dzisiejszy temat od cichych dni się zaczyna. No, zaczyna się coś złego, ale my mamy mówić o dobru, mamy budować dobro, mamy mówić o miłości. Więc na początek, proszę, świat się nie kończy.
Zapowiedziano znów koniec świata. Ludzie widzieli znaki na niebie, a ja z radością na koniec świata, na koniec świata biegnę do ciebie, do ciebie, do ciebie. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość do świata, sens i przyczyna. Dopóki kocha się twoje ludzi, słońca na niebie nie ostudzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość nas dwoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się zaczyna, świat się.
Dopóki kocha się twoje ludzi, słońca na niebie, Bóg nie rozkłada.
Świat się zakończy, nie kończy, świat się zaczyna, kiedy jest miłość. Zapomniałem o pozdrowieniach. Nasi goście chcą pozdrowić swoich bliskich. Proszę bardzo, od księdza może zaczniemy.
Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich małżonków i całe rodziny, które słuchają, a w sposób szczególny i księży, i małżonków z diecezji siedleckiej.
Małżonkowie?
Pozdrawiamy stałych słuchaczy tej audycji. Pozdrawiamy tych, którzy może w sposób niezamierzony natrafili na tę audycję i są z nami.
No w sposób szczególny także chcemy pozdrowić wszystkich małżonków, którzy słuchają tej audycji, a tak szczególnie małżonków formujących się w domowym kościele. I chcemy tak już imiennie pozdrowić też Monikę i Roberta, małżonków, ich syna Krzysztofa, dzięki którym nasza córka jest dzisiaj zaopiekowana, a my możemy być tutaj.
Pani Monika Zając.
Ja pozdrawiam serdecznie duszpasterstwo rodzin archidiecezji lubelskiej oraz parafii Jana Pawła II w Lublinie.
Od cichych dni się zaczyna. To jest temat naszej dzisiejszej audycji. Jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków i tam na zdjęciach, które już jest zamieszczone ze studia, również jest takie zdjęcie, gdzie dwóch naburmuszonych chłopczyków, bo małe dzieci, każdy ze swoją zabawką, siedzą do siebie plecami odwróceni, bo są na siebie obrażeni. No dzieci. Ale jeżeli robią to dorośli, no to troszeczkę coś jest nie tak, bo mamy przecież się kochać, bo nasze dzieci patrzą na nas. Od cichych dni się zaczyna. Moniko, proszę.
Tak, no właśnie, ciche dni. Też warto na początek powiedzieć, czym są te ciche dni, a jak też je odróżnić od pewnej takiej dobrej ciszy, która może pojawić się w związku małżeńskim i która też może być taką pozytywną przestrzenią, która jakoś tonuje pewne emocje, to takiej ciszy kreatywnej, ciszy, która coś buduje, która jest też pewnym poszukiwaniem jakiegoś dobra dla małżonków, poszukiwaniem zwłaszcza na modlitwie jakiegoś dobrego i mądrego, budującego słowa dla naszej relacji, czyli takie milczenie, które właśnie jest sprawcą myśli. Pewnym katalizatorem myślenia. To takie milczenie, które myślę, że właśnie charakteryzowało świętego Józefa. Milczenie, które było pewną zewnętrzną, jakąś taką dyscypliną, która też miała wytworzyć pewną postawę wewnętrzną, czyli taką zdolność słuchania, zdolność zasłuchania się i posłuszeństwa Panu Bogu. Ale już jeżeli mamy do czynienia z milczeniem, które jest takim wyrazem nie potrzebuje ciebie, nie potrzebuje twojej obecności, to wtedy nie jest to forma jakiegoś uleczania właśnie wewnętrznych emocji, ale forma izolacji. I wtedy zaczynają się właśnie te niebezpieczne dla małżeństwa ciche dni, które są tak naprawdę formą jakiejś takiej ukrytej, uśpionej agresji, formą karania, takiej zbrojnej ciszy, niektórzy mówią, czyli która jest taką wciąż trwającą gdzieś gotowością do ataku. Karze cię milczeniem. Domyśl się, jakbyś kochał, to byś się domyślił, tak? Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś mówił, żona przez tydzień odzywa się do męża i w końcu mąż nie wytrzymuje i pyta, o co chodzi. No przecież od tygodnia już wyraźnie milczę, że chcę iść do teatru. Nie? No to dlaczego nie powiedziałeś? No gdybyś kochał, to byś się domyślił, prawda? Więc to te ciche dni, które sprawiają, że w domu, że z tego milczenia, którego źródłem jest lęk, no nigdy nie może się narodzić nic dobrego. Ciche dni, kiedy pojawia się jakaś atmosfera grobowca, takiego ciszy, w której ustaje życie w relacji małżeńskiej, ustaje życie w rodzinie w ogóle.
A małżonkowie co na to?
No tutaj zgodzę się z tym wszystkim, o czym mówiła Monika. Może warto podkreślić, że właśnie ciche dni są wynikiem, najczęściej są wynikiem konfliktu między małżonkami. Są taką sytuacją, kiedy małżonkowie przestają ze sobą rozmawiać, kiedy nie rozmawiają też o tym, co spowodowało po prostu tą sytuację konfliktową, nie pracują nad rozwiązaniem tej sytuacji. Można powiedzieć, że wiele emocji buzuje, prawda, w tych dwóch stronach, ale nie robimy nic, by po prostu o tym szczerze porozmawiać. Stawiamy jakby tutaj na tą sytuację takiego obrażenia się, prawda, na siebie. Może jest to pragnienie, bo ono bardzo często jest w małżonkach. Tutaj nie można też generalizować, prawda, czy to jest w kobiecie, czy mężczyźnie, bo to bywa bardzo różnie. Ale jest też ta bariera, prawda, żeby tutaj tą sytuację jakoś przejść, szczególnie prawda, w takim pierwszym momencie.
Może właśnie jeszcze powiem, że niekoniecznie to musi być jakaś wielka sprawa, która wywołuje właśnie taką obrazę, że jest niechęć do mówienia. To może być zupełnie jakiś drobiazg, ale tych przyczyn może być dokładnie dużo więcej, bo one mogły narastać już od paru dni, a może paru tygodni, się nawarstwiały i wreszcie, ponieważ nie było rozmowy, nie było dialogu, wreszcie był wybuch i jest obraza i teraz się nie będę do ciebie odzywać.
Myślę, że tutaj warto też powiedzieć o tym, że my taką postawę możemy, takie postawy się po prostu możemy też w małżeństwie nauczyć, jeżeli nie rozwiązujemy konfliktów, jeżeli nie pracujemy w danym momencie nad tym, żeby po prostu sytuację konfliktową, porozmawiać o niej i w jakiś sposób ją zakończyć, to faktycznie może się to nawarstwiać. Same takie sytuacje, kiedy no, obrażamy się na siebie, potrzebujemy tej chwili, to o czym mówiła Monika, prawda, takiego no, dystansu, prawda, do tej sytuacji, można powiedzieć, że w jakiś sposób to jest normalne, ponieważ przeżywając emocje, potrzebujemy też tego czasu na uspokojenie. Bardziej niebezpieczne jest to, jeżeli małżonkowie już po tej chwili, tutaj trudno określić, ile ta chwila ma trwać, tak? Aczkolwiek człowiek taki dojrzały, no wiadomo, że to nie może trwać tydzień czasu, czy nawet dzień, prawda? Tylko no, powinno to się dziać zdecydowanie krócej. No, jednak powinniśmy zacząć rozmawiać. Może nie od razu na ten drażliwy temat, ale po prostu ze sobą rozmawiać, okazywać sobie jakieś gesty życzliwości, jakieś pozytywne komunikaty, prawda, żeby nawet dojść do tej sytuacji właśnie konfrontacji, tak, co spowodowało ten problem i jakiegoś szukania właśnie wspólnego rozwiązania.
No bo problemy wyrastają w każdym małżeństwie, to jest zupełnie naturalne, że są jakieś niedogadania, że się nie możemy porozumieć, tyle, że po prostu to niedogadanie nie może trwać długo. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. I tego musimy pilnować, bo potem diabeł będzie budował między nami mur, coraz wyższy, coraz grubszy i będzie coraz trudniej ten mur zburzyć. Natomiast już wieczór, klęknięcie do modlitwy, oddanie tej trudnej sprawy Panu Bogu pomoże. Dlatego, że zawarliśmy przymierze sakramentalne z Panem Bogiem, więc my jako małżonkowie mamy pełne prawo zwracać się do dawcy przymierza, by nas ratował, bo nie potrafimy sobie tutaj jakoś przeskoczyć siebie, swoich trudności. I często na ogół wstając od modlitwy już mamy inne serca.
Dokładnie.
Ja jak tak patrzę na historię swojego życia i naszego życia małżeńskiego, to jak gdzieś tam wchodziłem do swojej kryjówki, do swojego pudełka, zamykałem się w sobie. Wtedy, kiedy byłem nastawiony na swoje plany, na swoje oczekiwania, a nie uwzględniałem tego, jakie oczekiwania i jakie plany ma moja żona, moja córka. No i stąd najczęściej właśnie rodziły się u nas takie sytuacje konfliktowe, ale tutaj przyznaję się, że właśnie to było to nastawienie na siebie, prawda, takie podejście egoistyczne.
I są różne, że tak powiem, przyczyny naszego postępowania. Każdy z nas wychował się w jakiejś rodzinie i były tam pewne zwyczaje i tym przesiąkliśmy. I niekiedy to bezwiednie przenosimy do swojego małżeństwa. Również to może dotyczyć właśnie spraw spornych rozwiązywanych w naszej rodzinie. Krzykiem na przykład, czy właśnie obrażaniem się na siebie. Coś do tego?
Tak, tutaj myślę, że można bardzo wiele powiedzieć. Tutaj mówiłaś o tych wzorcach, które przyjmujemy. Faktycznie rodzina jest miejscem, nie jest to jakieś odkrywcze, gdzie uczymy się też właśnie komunikacji, uczymy się reagować, prawda, na takie sytuacje, między innymi konfliktowe. Ale trzeba sobie zdawać sprawę i tutaj ja będę szła w kierunku tej dojrzałości, bo to jest naprawdę bardzo ważne w naszym życiu, żebyśmy jako małżonkowie właśnie wspólnie dojrzewali w tej sferze duchowej relacji, prawda, małżeńskiej, relacji do Pana Boga, ale też w tej sferze właśnie takiej dojrzałości psychologicznej, emocjonalnej. I nawet jeżeli mamy takie wzorce, mamy takie trudności, to myślę, że tutaj no, trzeba podjąć taką pracę, bo świadomość tego, jakie konsekwencje mogą być właśnie tych cichych dni, przykładowo dla dzieci, myślę, że będzie tutaj bardzo, bardzo ważna. Znaczy jeszcze powiem tak, że ciche dni, oczywiście my tutaj rozmawiamy o małżonkach, że one mogą dotyczyć małżonków, ale one mogą też dotyczyć całej rodziny, mogą dotyczyć też innych osób, niekoniecznie żyjących, prawda, w rodzinie, ale wracając do rodziny, kiedy ciche dni, prawda, dotyczą małżonków, to wiadomo, rodzina jest systemem, ma to też wpływ na dzieciaki. Te dzieciaki przyjmują też wzorce właśnie rozwiązywania konfliktów, bądź też widzą to w ten sposób. Jeżeli rodzice, prawda, nie są otwarci, jeżeli w naszym domu nie ma szczerości, to dziecko tego się po prostu uczy, tak? I z takim bagażem też wchodzi w przyszłe relacje, bo nie doświadczył czegoś po prostu pozytywnego.
Tutaj Adam pisze w internecie, dobrze jest wykrzyczeć emocje. Co wy na to?
Wykrzyczeć. Ja nie lubię, jak mąż krzyczy i nie lubię, jak ja krzyczę. Nie ukrywam, czasami się to zdarza, ale w naszym małżeństwie myślę, że to nie jest dobra droga i nawet jeżeli takie sytuacje się zdarzą, to już jak te emocje opadną, to staramy się o tym po prostu porozmawiać i no ja niejednokrotnie też komunikuję mężowi. Nie lubię, prawda, kiedy w ten sposób rozmawiamy, nie lubię, kiedy pojawia się krzyk. Ja jestem osobiście bardzo wrażliwa na krzyk. Ja staram się też tego no, nie stosować, tak, takiego środka wyładowania emocji w danym momencie, tylko gdzieś tam mimo wszystko może bardziej odizolować, prawda, chwila uspokojenia, bo myślę, że to jest bardzo raniące dla obu stron.
Dzieci na nas patrzą i nas naśladują i niekiedy na podwórku widać dzieci, które są ze spokojnych rodzin i z takich, gdzie jest krzyk, co słychać z dalszego piętra, co się dzieje w domu. Naśladują po prostu tę atmosferę, przekazują dalej, a jednak trzeba panować nad sobą.
Pozdrawiamy Adasia, bo widzimy, że to jest człowiek z naszej wspólnoty, z Lublina. Ja myślę, że Adaś może tutaj nawiązuje trochę do tego, o czym mówi papież Franciszek, o tak zwanej teologii latających talerzy. To znaczy, niech nawet latają talerze, ale żeby po prostu ten wieczór, czy ten dzień, który się zakończy, żeby zakończył się w zgodzie, żeby zakończył się pojednaniem. A no, to wykrzyczenie tych emocji, to może chodzi bardziej o to, żeby rzeczywiście wyartykułować, wypowiedzieć to, co jest dla nas problemem w relacjach z naszymi bliskimi.
Są sprzymierzeńcy cichych dni. Są sytuacje, kiedy łatwiej się wpada w tego rodzaju pułapkę, diabelską pułapkę, bo po prostu Pan Bóg chce, żebyśmy się kochali. Nawet wtedy, kiedy my ze sobą jesteśmy skłóceni, Pan Bóg nas kocha i chce, żebyśmy się kochali, a diabeł, żebyśmy się jeszcze bardziej pokłócili. No i teraz jak zauważyć, że to jest pułapka?
No, pewnie jest tutaj wielu sprzymierzeńców tych cichych dni. Tu wspomnieli Państwo o wychowaniu. Rzeczywiście nieraz te wzorce, które mamy z domów, gdzie młode pokolenie widzi rodziców, którzy dniami, tygodniami nie rozmawiają. To jakby pierwsze tak po ludzku, taki sprzymierzeniec. Myślę, kolejnym jest to, że ci sprzymierzeńcy wszyscy jakby chcą powiedzieć człowiekowi, że masz rację, masz prawo do tego, żeby o swoje się bardzo upominać. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie ciągle wołanie chroń siebie. chroń siebie, broń siebie, bo rzeczywiście jak nie będziesz bronił siebie, to nikt cię nie obroni. Kolejnym sprzymierzeńcem tych cichych dni niewątpliwie jest pewne grono, nie wiem, znajomych, którzy podobnie to przeżywają. Ja kiedy rozmawiałem z moimi przyjaciółmi przed tą audycją o ich w ogóle kojarzeniu takiego tematu ciche dni, to wiele par małżeńskich powiedziało, że dla nas jest w ogóle obcy temat, że myśmy przeżyli 30 lat, tutaj myślę o konkretnym małżeństwie, gdzie czegoś takiego jak ciche dni to w ogóle nie było i ten mąż mówi: księże, my po prostu tak mamy już w naturze, że my rozwiązujemy sprawy od razu. Więc ja mówię, znaczy, że nie kończycie dnia przed tym właśnie pojednaniem się. Nie, my od razu po prostu coś się zagotowało, od razu stajemy, rozmawiamy. Więc kwestia tych wzorców, o których tutaj mówimy, myślę, kolejnym sprzymierzeńcem dzisiaj jest jakaś próba ucieczki od problemu. Dzisiaj świat wirtualny, patrz, słuchawki, Facebook, które rzeczywiście zabierają czas, telewizja, gdzie jakby człowiek idzie w taki kontakt, że tam się nie musi konfrontować, bo jest po prostu odbiorcą, bo jest tym, który po prostu tylko bierze, nie musi się jakby skonfrontować, bo konfrontacja jest oznaką dojrzałości. Stąd to właśnie pewne utrwalone takie schematy, gdzie ktoś widział ludzi nierozmawiających ze sobą, wydaje się, że są tutaj bardzo na niekorzyść. Ja tylko wrócę do tego, bo też trudno jest zdefiniować w ogóle ciche dni. Ile one mają rzeczywiście trwać?
Nie ma ich w ogóle być, księże.
To tak właśnie, ale czy cichymi dniami nazwiemy właśnie taką pewną refleksję nad sobą, którą człowiek czyni? Mi się bardzo podobało takie stwierdzenie już nieżyjącego księdza Krzysztofa Grzywocza, który mówił, że ci, którzy bardzo dobrze żyją we wspólnotach, patrz, małżeńskich, również i kapłańskich, różnych zawodowych, są mistrzami życia w samotności. I ta prawdziwie przeżywana samotność, ona bardzo pomaga życiu wspólnotowemu i jednocześnie też to życie wspólnotowe, ono jakby wymaga pewnych momentów, chwil na tą pewną jakąś taką refleksję, głębszą refleksję, więc myślę, że kiedy mówimy o tych sprzymierzeńcach cichych dni, na pewno dzisiaj jest kwestia, tak myślę też po ludzku, ogromu różnych obowiązków, które bierzemy, że po prostu wkłada się nerwowość. Człowiek jest niewypoczęty, z akcji w akcję, z etatu w etat, gdzie nie ma jakiejś głębszej refleksji, gdzie jest mnóstwo bodźców, które człowiek przeżywa i gdzie rzeczywiście wspomnieliście tutaj o takim spotkaniu z tym, który nigdy nie ma fochów, czyli z Bogiem, i z tym, który ciągle wychodzi z taką samą miłością, z Bogiem w modlitwie, w jakiejś głębszej refleksji, słuchaniu Bożego Słowa, to rzeczywiście brak tego odniesienia i brak odniesienia do ludzi, którzy fajnie przeżywają te chwile, gdzie posprzeczaliśmy się i one generują taką, nazwijmy to chwilowe, ciche dni, może generować te zachowania, o których mówimy, że te ciche dni wprowadzają po prostu destrukcję. Ktoś opisując to zjawisko napisał, że te ciche dni to jest ładna, łagodna nazwa dla ciemnych emocji buzujących pod osłoną ciszy.
Znaczy sprawa z góry diabelska, bo rujnująca miłość i właśnie jeżeli świat mówi, ty masz rację, postaw na swoim, tobie się należy, nie mówi bądź miła dla swojego małżonka, nie mówi dbaj o drugiego, mówi dbaj o siebie, jesteś tego warta, jesteś tego warty. I tutaj po prostu wpadamy w pułapkę. Ktoś kiedyś porównał właśnie sytuację małżeństwa, teraz to chyba też właśnie bardzo często ma miejsce, katedra, piękna, wielka katedra, jeszcze średniowieczna, widzimy jakie mury, jakie łuki, jakie freski. No i właśnie zajmujemy się budowaniem, że nasz dom będzie, nasze małżeństwo, jak taka wielka katedra, dbamy, żeby była trawka, żeby było ładnie, żeby były witraże i tak dalej, ale te wszystkie łuki na górze schodzą się i są połączone, tam na tym samym czubku jest taki element architektoniczny, co się nazywa zwornik. I właśnie w małżeństwie tym zwornikiem, który trzyma całutką budowlę, jest miejsce styku serc męża i żony. Jest ich właśnie jedność, ich porozumienie. I jeżeli teraz zbudujemy wszystko prześlicznie i pięknie, a ten zwornik będzie zmurszały, nie będziemy dbali o to, żeby odnawiać naszą jedność, naszą miłość, to po prostu wszystko runie, choćby było nie wiem jak pięknie budowane za nie wiadomo jaką kasę, przez nie wiadomo jakich architektów. I dlatego tu jest pułapka, nie mam czasu na dialog, nie mam czasu na rozmowę, bo pracuję tu i tu i tu, co mówił ksiądz, a tymczasem wyjściem z takiej sytuacji jest dialog. Proszę bardzo.
No właśnie, odnawianie miłości, bo tutaj te ciche dni, czy rzeczywiście jest tak, że one powinny być, czy nie powinno być w domowym kościele taką drogą ku wychodzeniu ku drugiemu człowiekowi i takim żegnaniu, pożegnaniu się z cichymi dniami, mamy konkretne narzędzia i takim narzędziem właśnie w dojrzewaniu wierze w duchowości małżeńskiej jest dialog małżeński. Dialog, którego celem jest budowanie naszej sakramentalnej miłości i jedności małżeńskiej. Czasami zdarza się, że małżonkowie, którzy są włączani w formację w domowym kościele, po jakimś czasie, po kilku spotkaniach zamierzają no, zrezygnować. Ale po spotkaniu, na którym mówi się o dialogu małżeńskim, mówi się, że to właśnie jest to zobowiązanie, to narzędzie, taki skarb do odnawiania tej miłości. Właśnie często małżonkowie mówią, że to zobowiązanie wzbudziło ich zainteresowanie. I taką biblijną podstawą do przeprowadzania dialogu jest ten fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy Pan Jezus mówi o człowieku, który chcąc zbudować wieżę, najpierw siada i oblicza wydatki, czy ma na jej wykończenie. Mówi też o królu, który przed bitwą z innym królem siada i zastanawia się, czy może pokonać armię liczniejszą od swojej. Również, tak jak tutaj właśnie mówimy, budując ognisko rodzinne, małżonkowie muszą przeżyć niejedną bitwę o miłość, o jej zachowanie, ale jednocześnie pogłębienie. Dialog to jest takie spojrzenie z perspektywy na nasze małżeństwo, aby uchronić się przed niebezpieczeństwem właśnie życia obok siebie, trwania w cichych dniach. I można też powiedzieć, że dialog małżeński to jego specyfiką jest to, że on się odbywa w trójkącie, ale jest to jedyny trójkąt akceptowany przez Kościół, ponieważ po prostu pomiędzy nami jest Pan Bóg. Symbolem tego jest świeca, może to być świeca oazowa, ale możemy myśleć o tym dialogu szerzej, może to być świeca adwentowa, może to być świeca wielkanocna. Przy zapalonej świece przezywamy pomocy Bożej, Jego obecności, odmawiając chociażby Ojcze Nasz, czy wzywając mocy, światła, Ducha Świętego. Dobrze, jeśli taki dialog jest poprzedzony sakramentem pokuty i przeżytą Eucharystią. Właśnie z tej perspektywy wiary, formacji w domowym kościele będziemy widzieli dialog zawsze jako łaskę, jako dar Boży. Pan Bóg nas może zaskoczyć na takim dialogu. Często się obawiamy wejść w dialog, ale Pan Bóg nas może zaskoczyć i mogą z tego wyjść niesamowite owoce. Tak jak są warunki dobrej spowiedzi, są też warunki dobrego dialogu. Chodzi o czas. Dobrze by było, żeby taki dialog odbywał się raz w miesiącu.
Tak, czy to jest akurat taki dobry moment na spojrzenie z perspektywy na to, co się działo, bo jeżeli 5 minut po wydarzeniu mamy na ten temat rozmawiać, to jeszcze emocje buzują, a tak z perspektywy miesiąca mamy lepszy ogląd.
Może ja dodam, że do takiego dialogu też musimy się przygotować i myślę, że to jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby nie rozwiązywać na bieżąco jakichś konfliktów, trudności, czegoś, co się zadziało, prawda?
Bo to można robić na bieżąco.
Tak, to można robić właśnie na bieżąco, ale jakby rezerwujemy ten czas właśnie szczególnie na takie rozmowy, które są w jakiś sposób dla nas ważne, istotne, żeby nie było to gdzieś tam w biegu, albo które są w jakiś szczególny sposób dla nas właśnie trudne. Może jest coś, co rani, może jest coś do właśnie zmiany w naszym małżeństwie, może jest coś właśnie, co chcę powiedzieć małżonkowi z miłością, ale wiem, że niekoniecznie przyjmie to dobrze, może różnie zareagować.
Czyli nie robimy raczej wypominków.
Nie, dialog nie.
Ty jesteś taki i owaki.
Nie, jeżeli skupimy się na wypominkach, to myślę, że niewiele z tego naszego dialogu wyjdzie.
Wypominki w kościele trwają też określony czas, tylko w listopadzie.
Nie cały rok.
Ale w dialogu też myślę, że listopad, ten listopadowy też niekoniecznie, prawda, z wypominkami. Dla nas osobiście ważne jest to, że my na ten dialog zapraszamy Jezusa. I ta świeca, która jest symbolem Jego obecności, ona niejednokrotnie właśnie, kiedy te emocje zaczynają buzować, jest takim naocznym znakiem, że On jest z nami, pomaga nam. Oczywiście ten dialog jest poprzedzony modlitwą, tak jak powiedział Józef, wzywaniem Ducha Świętego. No i z perspektywy czasu już ponad 21 lat jesteśmy małżeństwem. Widzimy, że to jest bardzo dla nas dobre narzędzie właśnie rozwiązywania tych różnych trudnych, ale też nie tylko trudnych rzeczy, bo dialog to też dzielenie się właśnie radością, to też właśnie ta afirmacja miłości, to też mówienie sobie tego, co widzimy dobrego w małżonku. Czasami na dialog zapraszamy też naszą córkę i też widzimy, że różne trudne sprawy, właśnie na tym dialogu rozmawiamy o nich inaczej. Zachęcamy.
Niż w kuchni, przy zmywaniu, przy ustawianiu talerzy, bo to po prostu poprzedzone modlitwą jest inna perspektywa.
Dokładnie.
Wiemy, że jesteśmy razem z Panem Jezusem.
Dokładnie. Boże, jeszcze powiem tak, że my jesteśmy akurat we wspólnocie. Wspólnota nam pomaga też w wielu różnych naszych, prawda, małżeńskich sprawach i takim dążeniu właśnie do tej świętości, takiego kroczenia, prawda, tą wspólną drogą.
Nie wstydźmy się tego, że dążymy do świętości, bo przecież naszym celem jest niebo.
Oczywiście.
A nie co innego.
Ale jeżeli rozmawiamy o dialogu, to nie jest to narzędzie zarezerwowane tylko dla osób, które są, prawda, w domowym kościele. Tak naprawdę w naszym życiu powinniśmy dialogować. Powinniśmy właśnie na ten dialog być nastawieni, czyli być otwarci, prawda? Nawet jeżeli jest trudno, nawet jeżeli pojawia się jakiś uraz, jakieś zranienie, bo najczęściej właśnie ciche dni, o których rozmawiamy, są przyczyną takiego właśnie urazu bądź też zranienia, które chowamy, to narasta i tak jak mówił tutaj ksiądz Jacek, może prowadzić po prostu do takiej sytuacji, że przestajemy zupełnie, prawda, ze sobą się komunikować, albo to już jest ta gorsza wersja. Nasze życie staje się takim życiem na dystans. Jesteśmy ze sobą.
Okropnie.
Tak, jesteśmy fizycznie, ale jesteśmy daleko od siebie, prawda? Nie ma między nami bliskości, nie szukamy tej bliskości, ponieważ po prostu obawiamy się dalszych rozczarowań, obawiamy się zranień ze strony drugiej osoby, a nie podejmujemy właśnie jakiejś takiej próby rozwiązania, prawda, tego, co się między nami dzieje. Czasami poszukania gdzieś tam też pomocy specjalistów.
Ewentualnie specjalistów, ale tak. Jeszcze w tym dialogu przede wszystkim dowartościowujemy współmałżonka. Dziękujemy mu za to, za co trzeba dziękować, a czego się w ciągu dnia na ogół nie zauważa. Żona zrobiła obiad? No przecież to jest jej obowiązek, że zrobiła. Jest czysto na stole, posprzątane? No tak, no przecież to należy do jej obowiązków. Mąż przychodzi z pracy zmęczony? No cóż, no to jest jego obowiązek, myśli żona. Nie. Mamy sobie dziękować, mamy siebie doceniać, świadczyć miłość.
Znaczy my też widzimy podczas takiego dialogu, właśnie kiedy rozpoczynamy go od powiedzenia sobie, tak jak powiedziałeś, takich pozytywnych rzeczy wobec siebie, kiedy na tym, od tego właśnie rozpoczynamy, to ten dialog też wygląda inaczej, prawda? Nawet jak przychodzimy do tych trudniejszych spraw, to najpierw właśnie coś pozytywnego, co się właśnie zadziało, czy co dotyczy naszego codziennego życia i faktycznie praktykujemy to, staramy się o tym pamiętać.
Takie właśnie pamiętanie o docenieniu w drugiej osoby w ciągu dnia wielokrotnie bardzo buduje nastrój, pozytywny nastrój, na czym korzystają nie tylko małżonkowie, ale i dzieci, które się cieszą, że rodzice się nie kłócą, że przytulą się do siebie, że się pocałują. Zauważyliście pewno, że jeżeli się wam zdarzyło, dzieci były małe, wy się przytulacie do siebie, zostawiają zabawę, lecą, one też się muszą przytulić. Wszystkie razem lecą, bo cieszą się. Miłość jest potrzebna. Pomaga wzrastać i dzięki miłości dzieją się rzeczy, które byłyby bez nich niemożliwe. Ksiądz?
Tak, jeszcze dopowiem, że kiedy mam spotkania z narzeczonymi i też rzeczywiście małżonkowie w mojej diecezji bardzo dużo też par małżeńskich z Oazy Rodzin pomaga mi w prowadzeniu tychże spotkań, kiedy oni mówią właśnie o tym, co teraz Państwo powiedzieliście i tak pokazują też swój styl życia, to ci narzeczeni moi często w ankietach piszą mniej więcej tak. No ksiądz to zaprasza idealne małżeństwa. Specjalnie pewnie wyreżyserowane i tak dalej. I dla mnie jest to pewien znak, że dzisiaj młode pokolenie, jak obserwuję, bo to są duże grupy narzeczonych, z którymi się spotykam, oni, aż mi to trudno powiedzieć, nie wierzą w taką właśnie miłość pojednawczą, nie? Taką życiodajną. I jest to dla mnie jakiś taki znak, że no właśnie bardzo dużym problemem jest przekopać się we właściwe rozumienie miłości, nie? I jakby zobaczyć tę miłość namacalną właśnie w domach. Dlatego też myślę, że to również ta audycja i wiele audycji, które są w różnych też stacjach radiowych, są po to, żeby też pokazywać te piękne obrazy małżeństwa, którzy tak żyją. Że jest to możliwe takie życie, że jest możliwa piękna miłość, bo jest dzisiaj gdzieś pewna taka niewiara, że można rzeczywiście przeżyć 25 lat, 50 lat w małżeństwie.
49.
Tak, więc i to jest piękne, dlatego też te narzędzia, które tu mówicie, są naprawdę bardzo potrzebne i zalecane wszystkim małżonkom, nawet tym, którzy nie są w ruchu.
Tak, proszę.
Ja może jeszcze do tego dodam, co ksiądz powiedział. My na pewno nie uważamy się za idealne małżeństwo i chcę powiedzieć, że u nas też nie było od początku tak kolorowo, prawda? Były takie dialogi, gdzie naprawdę mieliśmy ochotę po prostu odejść od siebie, bo nie było łatwo, szczególnie właśnie na początku, prawda? Nawet trudno nam było do tego dialogu zasiąść, no ale po 21 latach jest to już jednak pewna droga, którą przeszliśmy i trzeba powiedzieć, że jest to też pewien wysiłek i trud, który musieliśmy w to włożyć.
No i rzeczywiście to może takim przynagleniem, żeby nie odkładać tego i też myślę, tą drogę apelujemy do wszystkich, szczególnie młodych małżonków, żebyście Państwo nie odkładali takich znaków pojednania na kiedyś. Im bardziej dzisiaj, to tym jest lepiej po prostu, bo to jest tak jak z tym złym cholesterolem we krwi. Jak się odkłada, to w pewnym momencie przychodzi tąpnięcie, jest zawał. A tajemnica przebaczenia jakby reguluje to i rozpoczynamy od nowa.
Każdy dzień bez miłości, bez jakiejś odczucia wzajemności jest wielką stratą dla każdego z nas, dla dzieci, dla rodziny. Każdy dzień ma być miłością.
Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość to świata sens i przyczyna. Dopóki kocha się twoje ludzi, słońca na niebie Bóg nie ostudzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagaśnie słońca na niebie. Dopóki miłość nas dwoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się zaczyna, świat się nie kończy.
Ksiądz.
Tak, mówiliśmy tutaj o bardzo ważnym narzędziu, którym jest ten dialog małżeński, ale no, zachęcamy też Państwa jako naszych kochanych małżonków do tego, żebyście na te wszystko po pierwsze czynili tą refleksję nad sobą. To papież Franciszek mówi, że człowiek, kiedy się zastanawia nad swoim życiem, to na jego życie patrzy Pan Bóg. bo to trzeba to czynić. I dzisiaj rzeczywiście wydaje się, że to zabieganie człowieka sprawia, że człowiek nie ma czasu postawić sobie takich kilka pytań właśnie. Po co żyję? Dla kogo żyję? Czy ten właśnie dzień, który przeżywam, właśnie jest też dla kogoś? Czy ktoś się też cieszy z mego życia? Czy ktoś żyje z mego życia? Tak? Stąd tą refleksję warto czynić. Są osoby, które na pewno przez te właśnie wzorce, o których mówiliśmy, rodzinne, wiedzą jak zrobić i wiedzą jak się pojednać, ale ci, którzy nie mają takich wzorców, może nie szukają też mądrych małżonków, którzy żyją po sąsiedzku, których znamy z pracy, z różnych rozmów. To co często papież Franciszek mówi, że dzisiaj duszpasterstwo rodzin powinno iść przez mądrych małżonków sąsiedztwa. Starsi uczą młodszych i ci, którzy widzą, że ktoś po prostu cierpi, bo nieraz w pracy się słyszy, że no, ktoś tam nie rozmawiał z mężem, nie wiem, tydzień, miesiąc, no to właśnie może trzeba zagadnąć, może gdzieś tam trzeba to zarzucić tą wędkę, a może poprosić też instytucje, które są w ramach duszpasterstwa rodzin, w ramach jakichś poradni, które są czy w parafiach, czy w danej miejscowości, do tego, żeby po prostu się nauczyć. No, ktoś może, jak nie miał doświadczenia, że rodzice się jednali, no to on może nie wie, że to jest fajna, że to nie jest właściwa droga, prawda? Więc niech szuka mądrych ludzi, niech się o to też modli.
Monika?
Święty Jan Paweł II mówił, że miłość jest drogą mistrzowską. I tak sobie myślę, tak słuchając teraz tutaj państwa i księdza, że no właśnie, że to tym treningiem dla mistrza, dla tego, kto chce być mistrzem w miłości, jest na pewno właśnie to dojrzewanie, to zdolność przebaczenia. Prymas Wyszyński mówił, że przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj ręce do zgody. Jeżeli mamy przebaczać wszystko wszystkim, to o ileż bardziej małżonkowie sobie wzajemnie powinni właśnie przebaczać i doskonalić się w tej umiejętności przebaczania, a tym bardziej małżonkowie właśnie sakramentalni, o których tutaj mówimy.
Jeszcze?
Może dodam, że ciche dni tak naprawdę nie jest łatwo przerwać. Jest to trudna sytuacja dla obu stron i ktoś musi być pierwszy.
Właśnie, kto ma pierwszy przerwać? O, to jest pytanie.
No teraz będziemy się zastanawiali, kto zawinił. I na pewno mamy tutaj tą różnicę zdań.
I to jest błąd.
I to jest błąd, tak, bo nie ma to znaczenia tak naprawdę, kto pierwszy, zawinił.
Pierwszy ten, kto stwierdzi, dokładnie, że marnujemy czas, że jasne, mamy się kochać, a się nie kochamy, że to jest błąd.
Dokładnie. Bardzo mi się podoba taka myśl założycielki ruchu Focolare Chiari Lubich, która powiedziała, kochaj jako pierwszy. A to jest ewangeliczna zasada. Kochaj jako pierwszy.
Tak, nie czekaj na drugiego.
Pierwszy.
Czy tutaj możemy to zrobić w bardzo różny sposób? Ja może powiem, jak to się działo u nas w małżeństwie.
Króciutko.
U nas to wyglądało najczęściej tak, że ja zapraszałam męża na kolację, bądź też na obiad, który przygotowałam, prawda? Gdzieś tam zdarzyła się taka sytuacja, no i go zaprosiłam, no już gdzieś tam te emocje opadły, było łatwiej.
Uśmiechnąć się do siebie.
Dokładnie. Pewnie ręka na zgodę, tak.
Od razu tak niekoniecznie, ale już przełamało to te pierwsze lody, już zaczynaliśmy, prawda, tak, rozmawiać i gdzieś tam te emocje opadły.
Czas nam szybko ucieka. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami przez Facebooka na stronie Audycje dla Małżonków, jak również telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48, 56, 655, 23, 66. Bo tak jest między nami małżonkami, że często dzień upływa na różnych utarczkach i problemach, a przecież tak nie powinno być. Tymczasem no, zastanówmy się, czy w małżeństwo, do tego małżeństwa nas ktoś przymuszał? Czy wybraliśmy tego człowieka? Wybraliśmy nie w jednej chwili, tylko chodziliśmy ze sobą, byliśmy przekonani, że do siebie pasujemy, więc jeżeli coś się dzieje, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak wrócić do tego, cośmy sobie obiecali i na nowo każdego dnia wybierać na nowo swojego małżonka jako właśnie osobę, która jest dla mnie najważniejsza na świecie. I teraz zaraz ma być zajazd Lech Makowiecki. proszę bardzo, Ty moje szczęście.
Od rana zła jak osa, po kuchni snujesz się i nawet pies się schował, on także przeżyć chce.
Chrapałeś przez północy jak zażynany dzik, lepiej żebyś z oczu mi zniknął.
Na dzieci się wydzierasz, niechybnej Boży znak, i szafy wciąż otwierasz, że niby ciuchu brak.
Kowalska w nowym futrze, Kowalski to jest mąż, ty od lat dorabiasz się wciąż.
A jednak tylko z tobą w zaludnim mieście, tylko z tobą, co tu kryć, tylko z tobą. Moje szczęście, ja tylko z tobą pragnę być. Naprawdę tylko z tobą, w zaludnim mieście, tylko z tobą. Co tu być, tylko z tobą. Ty moje szczęście, ja tylko z tobą pragnę być. Karuję aż do zmroku, by dom nasz dobrze stał. I nie mam bab na boku.
Kto by tam ciebie chciał?
No.
Zasypiasz na fotelu i zupę siorbiesz tak, że czasami słów mi brak.
Teściowa znów zajrzała, znów telewizor brzmi. Dynastię obejrzała, więc rady daje mi.
Lepiej napraw w kuchni gram.
A przecież tylko z tobą, w zaludkim mieście, tylko z tobą. Co tu kryć, tylko z tobą. Ty moje szczęście, ja tylko z tobą pragnę być. Naprawdę tylko z tobą, w zaludkim mieście, tylko z tobą.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mamy gości, panią Monikę Sając, państwa Renatę i Józefa Nowaków i księdza doktora Jacka Seredę. Dzisiejszy temat od cichych dni się zaczyna. A tymczasem mamy się kochać, a nie kłócić. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Nowy wieków, amen.
Jadwiga z Krakowa.
Witamy panią Jadwigo.
Bardzo się cieszę, że taki temat poruszacie, bo przeżyłam to jakby w moim małżeństwie i te wspomnienia wszystkie ożyły dzisiaj. Już jestem wdową od 10 lat, ale nie zapomnę właśnie tych początków. Tutaj właśnie też jedno z małżeństw wspominało te początki. W swojej naiwności, kiedy mama mnie uprzedzała, uważaj, bo on cię potrafi gniewać, dla mnie to nic nie znaczyło, bo w moim domu nigdy nie było dąsów gniewów, nigdy. Natomiast w domu mojego męża to było nagminne i jemu było bardzo trudno. Te rozmowy czasem trwały do białego rana. jej z początku, a wystarczyło spojrzenie nie takie, nawet jedno słowo, które się wymknęło i już był tydzień ukarany, karania. Było to niezwykle mocne cierpienie. To tak jak mówiliście tutaj wszyscy, że to te dni były wycięte z życiorysu. Ich jakby nie było po prostu dla naszego małżeństwa. I później po tych długich rozmowach udało się już, ja oczywiście to było też dla mnie znakomita szkoła życia, dlatego że to mnie mobilizowało do jakby samoopanowania, pilnowania siebie, kontrolowania siebie, doskonalenia siebie. Powiedziałam, że mnie to może za chwilę spotkać. Ja wiem, że to jest taki pręgierz, ale niemniej jednak to też urabiało w jakimś sensie mój charakter. Mimo że było tak bolesne i to i dużo kosztowało. Z czasem dość szybko, już z tygodnia było parę dni, potem były dwa dni, a tak gdzieś 10 lat przed śmiercią mąż się w ogóle nie gniewał. Także wtedy już można było mówić o idealnym małżeństwie, ale to jest długa praca. Oczywiście tu bardzo pomocna jest wiara. To, że człowiek spojrzał na krzyż i wiedział, Panie Boże, okay. Ty cierpiałeś. Ja też to zniosę, prawda? Ja też wytrzymam. Ale się opłaciło. I jeszcze jeden temat, to jest to, jak dzieciom bardzo zależy na tej dobrej atmosferze w domu. Pamiętam, że mąż kiedyś wychodzi do pracy, oczywiście zagniewany, ja parę metrów od niego, spokojnie czekam, smutno patrzę, czekam, może jakieś słowo będzie ciepłe, ale na razie cisza, a słyszymy z kącika trzyletniego synka z przedpokoju, nawet go nie widzieliśmy, bo gdzieś tam się ukrył i tylko taki głosik, no pocałujcie się, no cóż było robić, właśnie, pocałowaliście. Właśnie tak dzieciakom zależy właśnie na tej dobrej atmosferze i też pamiętam, kiedyś mąż wyszedł zagniewany, to z kolei najmłodszy, wdrapał mi się na kolana, miał półtora roczka, nie umiał jeszcze mówić i tak mnie poklepał po męsku, po ramieniu. Mama, nie bacz się. Więc to jest tak, że tą atmosferą żyją też dzieci, prawda? Więc długa praca czasem, żmudna praca, ale opłacalna. 44 lata razem przeżyliśmy i bardzo, mimo wszystko, bardzo dobrze wspominam to małżeństwo. To tyle. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Jadwigo. Ksiądz?
No, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Piękna mądrość dzieci i ten cały proces, ale chcemy to powiedzieć, że no, nie ma zgody na karanie w małżeństwie. Karanie jest karaniem samego małżeństwa. Mhm. Karanie współmałżonka to karanie samego małżeństwa.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówię Agnieszka z okolic Warszawy.
Szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Ja mam właściwie takie dwa pytania. Jesteśmy małżeństwem już z dość dużym stażem, prawie 30-letnim. I ciężko u nas z dialogiem, w ogóle tak z rozmową w małżeństwie. Ale raczej jestem taką osobą, którą bardzo raniły i bardzo wręcz źle działały psychicznie na mnie właśnie takie ciche dni, takie niedomówienia, nie mówiąc już o cierpieniu dzieci. I nie umiem sobie, mimo że już tyle lat żyjemy, poradzić czymś takim, że ja chcę pojednania, a druga strona mówi, nie będę z tobą rozmawiał. I im więcej się prosi, tym jakby ta osoba, nie chcę tego powiedzieć, ale no, czuję taką, nie no, może nie satysfakcję, ale no po prostu nie będę z tobą rozmawiał. To jest jakby takie no dobijanie człowieka. Nie potrafię tego zrozumieć i też nie potrafię znaleźć narzędzia, jak to przełamać. I czasami mi się wydaje, że tak jak my dość dużo się kłócimy, że naprawdę nie jestem osobą świętą przez to, co powiem, ale często jestem tą osobą, która wyciąga rękę, nawet kiedy wiem, że no, zostałam bardzo dużo zraniona. Bardzo dużo zraniona. Mimo wszystko chcę tego pojednania. I zastanawiałam się czasami, czy mówienie właściwie przepraszam, chociaż czasami nie wiem za co, aczkolwiek zawsze jest za co mówić przepraszam, nie powoduje jakby u tego drugiego człowieka takiego odwrotnego skutku, że nawet jak nie zawiniłam, chociaż mówię, nigdy nie ma winy po jednej stronie, ale zostałam bardzo zraniona, ale dla pojednania mówię przepraszam, to czy ja robię dobrze? Mm-hmm. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani Agnieszko. Z Panem Bogiem. No, odpowiadamy na pytanie.
Dziękujemy bardzo Pani Agnieszko za ten telefon. Porusza Pani tutaj no, takie bardzo ważne, trudne kwestie. To, co może tak wyłapałam tutaj w tej Pani wypowiedzi, co mogłabym jakoś tak podpowiedzieć czy wyjaśnić, to jest to na pewno taka sytuacja, gdzie jest to miejsce na przebaczenie i z tego, co Pani mówi, tego przebaczenia z Pani strony jest w tej relacji z małżonkiem bardzo dużo. Ja może powiem tak, że no, bardzo często te relacje w małżeństwie, one, jeżeli chodzi o taką naszą dojrzałość, no nie są symetryczne. Najczęściej jest tak, że ktoś jest tą osobą bardziej dojrzałą i być może też jest tutaj w Pani małżeństwie tak, ale dobrze, że Pani też potrafi przeprosić czy w jakiś sposób przyznać się, prawda, do czegoś zawinionego, do jakiejś sytuacji, która jest po Pani stronie. Natomiast myślę, że no, nie należy przepraszać za sytuacje, w których Pani nie zawiniła, nie zrobiła nic niewłaściwego. Bardziej tutaj należałoby szukać jakichś takich okazji do rozmowy i takiego szczerego po prostu powiedzenia małżonkowi, jak Pani widzi, że Panią to rani. Warto mówić o swoich uczuciach. Nie wiem, jak jest w Państwa małżeństwie, ale nawet jeżeli tego nie było przez 30 lat, to zawsze można zacząć. Nie jest to oczywiście łatwe, jest to trudne, ale warto o tym mówić właśnie, że czuję się zraniona. Mówić też takimi komunikatami, gdzie nie oceniamy drugiej osoby, tylko właśnie mówimy o tym, co my przeżywamy. I należy to po prostu czynić w takich sytuacjach, gdzie ta atmosfera jest pozytywna. Może nie właśnie, kiedy trwają akurat, prawda, te ciche dni, tylko kiedy już jest ta zgoda i jest jakaś też sprzyjająca atmosfera.
Ksiądz?
Pocieszeniem jest poprzedni telefon, gdzie pani Jadwiga wspomniała, że też przez jakiś czas było trudno i na pewnym etapie w mężu nastąpiła przemiana. To po pierwsze. Po drugie, bardzo mi się też podoba taki klucz, który daje Święta Monika w relacji do Augustyna. To jest często przywoływany. On myślę, że również i w wymiarze takich relacji rodzice-dzieci, ale również małżonkowie, że Augustyn kiedyś powiedział po tym swoim nawróceniu, że jego mama miała jakby takie dwie postawy wobec niego. Po pierwsze, kiedy on źle żył, dawała jasny komunikat, że twój styl życia mi się nie podoba. Jest mi po prostu z tego powodu przykro. A drugie, że zawsze obiad miała dla niego. I można powiedzieć, takie sianie miłością, jakby na pewnym etapie, jak Augustyn mówi, go przekonało też, nie? Bo kiedy jest źle i są momenty trudne, no to nie możemy powiedzieć, że jest wszystko ładnie. To, co tutaj wspomniałaś, że po prostu no, ten ból, który mam, jest bólem moim. Ale właśnie siać, na ile człowiek ma w sobie tej mocy. To tak jak trochę, myślę też właśnie tutaj, co wspomniane, bo że wiara pomaga, że człowiek jak patrzy na Pana Boga, że Pan Bóg nie ma cichych dni, bo owszem, On jest tą istotą najdoskonalszą, jest wszechmogący i On ciągle jakby wierzy w człowieka, ciągle sieje, ciągle go wzmacnia, ciągle zarzuca tą wędkę, żeby człowiek chwycił i myślę, tak jest w tajemnicy pewnie tutaj pokonywania tych cichych dni, że na ile też Pani ma mocy i przez modlitwę i przez właśnie rozumienie sprawy, żeby zarzucać tą wędkę dobroci. Można tylko powiedzieć, miłość może przekonać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się słuchaczka z diecezji siedleckiej.
A pani imię?
Witam bardzo serdecznie prowadzącego pana i gości. Oczywiście naszego księdza Jacka.
Bardzo dziękuję.
My się znamy, bo i na rekolekcjach byliśmy z księdzem, także bardzo serdecznie witam. Odnośnie tego tematu, piękny temat, My też już w małżeństwie mamy spory staż, bo na przyszły rok 35 lat. Nie mówię, właściwie w naszym małżeństwie nie było takich bardzo takich cichych dni, bo z reguły zawsze wychodziliśmy z założenia, że jeżeli mamy jakieś problemy, to będziemy rozmawiać. Już 10 lat jesteśmy w domowym kościele i to nam jeszcze bardziej pomogło, że po prostu, jak w każdym małżeństwie, są rozmaite problemy, prawda, ale zawsze było to mówione, że niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Także może tak, może do w pełni na 100% nieraz nam się nie udało to, ale z reguły zawsze staraliśmy się pojednać, żeby to, czy jakieś trudności mieliśmy, jakieś właśnie nieporozumienia, to klękaliśmy do modlitwy. Czasami mąż mówi, ja nie uklęknę, ja nie mogę, no bo takie no tam jakieś przepowiednie czy coś swoje, nieprawda, że może obraziliśmy siebie, ale mówię, wiesz co, jednak w takiej sytuacji należy Pana Boga przepraszać i prosić, żeby On nas dał to światło, żeby prowadzić nas, prawda, żebyśmy szli tą jaśniejszą drogą. Także właściwie to szczerze, to jeszcze nim byliśmy małżeństwem, ja zawsze marzyłam, żeby właśnie te wszystkie sprawy zawsze sobie wytłumaczyć, zawsze polecić Panu Bogu, modlić się razem z mężem, tak jak na początku jeszcze nie było dzieci, a potem już z dzieciakami. I to nam bardzo pomagało właśnie, żeby po prostu te wszystkie jakieś trudności, bo to wiadomo, jak życie, czasami człowiek się na coś zdenerwował, to czy jakaś była sytuacja, no taka jakaś też nie, no jakaś wyjątkowa, może nawet taka, która właśnie jakieś komplikacje wchodziły właśnie w życie, ale zawsze staraliśmy się właśnie, żeby to wyjaśnić się sobie, porozmawiać, a już teraz jak w domowym kościele, to ten dialog i w ogóle reguła życia wynika, także bardzo nam jest to pomocne i takich, no takich cichych dni, to tak szczerze, to może raz w życiu, także jak dzwoniłam do męża, bo pracuję w delegacji, to i on płakał, i ja płakałam, a jak przyjechał, to no nie było końca przeprosin i w ogóle, także no bardzo jestem szczęśliwa w małżeństwie, mamy 6 dzieci i jak wiadomo, w każdym małżeństwie różne problemy, ale nieustannie zawierzamy Panu Bogu, Matce Bożej, a co my możemy? Tylko polecić się Bogu po prostu i wierzyć, że On z nami jest, że i ufać Mu bezgranicznie, także każdemu polecam i no i życzę wszystkim właśnie, żeby to było jak najmniej tych cichych dni, a w ogóle najlepiej to w ogóle, żeby rozmawiać, żeby wyjaśniać sobie sytuację i wtedy myślę, że będzie jak najlepiej. Także bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam raz jeszcze. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani za telefon. Pani Monika.
To właśnie piękne świadectwo, które pokazuje siłę tych małżonków, którzy odkryli wartość życia nie tylko w związku sakramentalnym, ale życia na co dzień sakramentalnością swojego małżeństwa. Bo czasami to się wydaje, że no właśnie, sakrament małżeństwa był ileś tam lat temu i tyle. A nie ma takiego, tej świadomości, że codziennie sprawujemy ten sakrament. Codziennie na nowo, że codziennie ponawiamy to tak, tak dla naszej miłości, dla wierności, dla nierozerwalności. Dlatego właśnie w takim kontekście przeżywania nawet tych sytuacji trudnych, konfliktowych, kiedy nieraz może czujemy się bezradni wobec jakiegoś konfliktu nawet, wobec też samych siebie, wobec własnych trudnych cech osobowości, ale kiedy uświadomimy sobie, że każdy powrót do siebie w małżeństwie, każde odzyskanie siebie po jakiejś takiej trudności jest niejako przeżyciem na nowo tego sakramentu małżeństwa, powrotem do siebie, to na nowo zaczynamy wtedy współistnieć jako to właśnie jako jedno ciało. I to jest właśnie ta moc tych sakramentalnych małżonków i jak tutaj z Pani świadectwa też to pięknie wybrzmiało właśnie, że oboje Państwo odkryli sens i siłę tego sakramentu.
Tak, które się szczególnie wyraża właśnie w przebaczeniu, bo moc sakramentu to jest właśnie wejście też w swoje umieranie dla siebie. Taką mam jeszcze refleksję, kiedy słyszę te świadectwa, że właśnie dzisiaj, jak się obserwuje, tak szczególnie wracam do tych młodych ludzi, jak ludzie dzisiaj dbają o takie, powiedzmy, no, gadżety. Telefon się zarysuje już etui, jakieś szkiełko, gdzieś tam chwila tąpnięcia. Kiedy rysują się w relacjach jakieś dziwne historie małżeńskie, właśnie ludzie to odkładają na kiedyś, za tydzień, za miesiąc, nie wracamy pod dywan, zamieciemy. Ten telefon ostatni, że nawet jak się państwo rozstali i pojechał mąż w delegację, że jakby do wieczora dotrzymali i później się przeprosili, przyjechali, przepłakali w pojednaniu. Więc właśnie to wołanie, że nie odkładajmy na kiedyś. Tym bardziej jeszcze dzisiaj w dobie pandemii. Nie odkładajmy na kiedyś tego pojednania. Czyńmy to dzisiaj.
To jest audycja dla małżonków i rodziców. Mam wrażenie, że małżonkowie nas słuchają, a ci, czy słuchają, proszę, żeby troszeczkę bliżej siebie się znaleźli, bo jednak świat się nie kończy.
Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość do świata sens
i przyczyna. Żono, chwyć męża za łokieć. Niech spojrzy na ciebie i uśmiechnij się do niego. Całym sercem się uśmiechnij. Mężu, nie dziw się, co tak patrzysz. Przytul swoją żonę, ucałuj ją.
Dopóki miłość nas dwoje łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się zaczyna, świat się nie kończy.
Proszę Państwa, od cichych dni się zaczyna, ale nie może się na tym kończyć. Trzeba przegonić tego złego, bo każdy dzień bez miłości, bez zrozumienia dla siebie jest stratą. W małżeństwie to nie ma być tak, że wszystko ma być dla mnie. Nie, to ja mam być dla współmałżonka. Ja mam się pytać, co jemu w tej chwili zrobić, w czym pomóc. Ja mam się go pytać, co mam w sobie zmienić, co się mnie w tobie nie podoba. Może to być na pewno zupełnie czasami jakiś drobiazg, wręcz nawet nieistotny, ale jeżeli to rani drugą stronę, to starajmy się to wyrugować. Jeżeli druga strona coś lubi, a my tego nie lubimy, pokochajmy to. Będziemy bliżej siebie sercami. Dlaczego właśnie nie budować jedności? Tu nie chodzi o to, żebym był ja, czy żebyś była ty, ale żebyśmy byli my. Coś powiecie, małżonkowie? Uśmiechają się do siebie, no.
No my staramy się to praktykować w naszej codzienności. Może mąż tutaj chciałby coś powiedzieć?
Myślę, że każda nasza taka rozmowa, nasz dialog małżeński kończy się jakimś dobrym postanowieniem, żeby tę miłość budować, żeby ją rozwijać. W domowym kościele to się nazywa reguła życia. Coś, co ma nam pomóc być bardziej kochającymi, bliskimi Panu Bogu, świętymi. No i takie przykłady takich reguł, które w jakiś sposób pomagają ocieplić to życie i miłość małżeńską, no to na przykład uśmiechać się do współmałżonka, to o czym tutaj teraz mówimy i ćwiczymy trochę też radiowo.
Czy staramy się pamiętać o tym.
Na przykład najpierw do końca cierpliwie wysłuchać współmałżonka, potem dopiero odpowiadać.
Nie jest to łatwe.
Codziennie kilka razy okazywać miłość, czułość żonie, mówić współmałżonkowi miłe rzeczy. To takie drobne postanowienia, ale jeśli się dba o ich to regularne wprowadzanie w życie, to rzeczywiście stają się one taką codzienną rzeczywistością i pomagają właśnie przeżywać satysfakcję z tej miłości małżeńskiej.
Czy Józef tutaj mówi o takich naprawdę drobnych rzeczach, ale ta codzienność, pogoń, praca, różne obowiązki, one tak naprawdę nas bardzo często przytłaczają i musimy po prostu wracać do tego. Właśnie wracać, żeby o tym pamiętać. O tym, żeby w tej naszej codzienności właśnie pojawiały się takie gesty, prawda? Pojawiały się właśnie te dobre słowa, ponieważ my mamy taką potrzebę właśnie otrzymywania tych pozytywnych bodźców. Jeżeli ich nie ma, no to zaczyna się źle dziać.
Tak jest. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Joanna Chałbowicz.
Witamy panią Joanno.
Chciałam tutaj właśnie wspomnieć, bo właśnie ja jestem takim z mężem byliśmy takim trudnym małżeństwem, jesteśmy w wspólnocie Sychar, ale chcę właśnie dzięki Panu Bogu i Matce Boże i takiej wspólnej modlitwie, na początku ja się więcej modliłam, teraz wspólnie, nasze małżeństwo przetrwało, bo takie jest hasło, że każde małżeństwo sakramentalne jest do uratowania, ale chcę powiedzieć właśnie o owocu, że syn właśnie teraz, na tego czerwca, ten pokochane serce Matki Bożej się ożenił z wierzącą też dziewczyną i właśnie jakby to taka łaska od Matki Bożej, bo wszelkie jakieś tam, zauważyłam, cierpienia czy modlitwy nigdy nie pozostaną bez echa u Boga i właśnie dostaliśmy chyba taki prezent od Boga, że syn nie popełnia naszych błędów i widać tą miłość, ale też jest wspólna modlitwa, że mąż nawet dzwonimy o 21 i wspólnie z nimi przez telefon, bo mieszkają na szczęście oddzielnie i modlimy się. Później jeszcze mąż przed snem tam mi błogosławi i oni tego chcą przed tej wspólnej modlitwy nawet z nami. Także chcę powiedzieć, że nigdy nie należy się poddawać. I teraz widzę, że to wszystko, jakieś trudy, które były, przekuły się na dobro. Także małżeństwo to jest sakrament, który udzielamy sobie jedyny nawzajem, więc naprawdę do śmierci warto walczyć. I jak słyszę tą przysięgę, że się nie opuszczę do śmierci, no to uważam, że to jest takie mocne i żeby się tego trzymać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Janno.
Tak, to myślę bardzo ważne świadectwo wartości modlitwy i w ogóle wartości wiary, o niej to mówiliśmy, bo my wszyscy chcielibyśmy być ludźmi takimi, którzy może byśmy byli nazwani jako tacy heroldowie, tak, że ty masz się uśmiechać, ty masz mieć czas, cierpliwość, uprzejmość, taką dobroć. Wspomnieliśmy, że życie nas tutaj to rozładowuje pod tym względem i niewątpliwie wartość wiary i takiego osobistego spotkania z Bogiem, ona ma ogromną siłę, ogromną moc przemiany, bo to też to tutaj mówimy, to trudno komuś powiedzieć, no właśnie, bądź tym, który kocha pierwszy, ale człowiek, kiedy przeżywa głębiej w sobie to doświadczenie relacji z Bogiem i wie, że jest kochany, to on może być, nie może nie kochać. Dlatego to świadectwo wiary jest tak bardzo potrzebne. Zresztą to pewnie powiem, że tu w audycji wielokrotnie były przywoływane te różne statystyki, gdzie małżonkowie, którzy się modlą razem, są na Eucharystii, za siebie się modlą wzajemnie, no to skala rozwodów tam była, pamiętam, jeden rozwód na 1420 kilka par. I to jest dzisiaj niedoceniana wartość. Ja znowu wracam do tych narzeczonych, że dzisiaj często te osoby skupiają się na jakichś takich dodatkach przyjęć, koraliki, serweteczki, kwiatuszki, cuda, cudawianki. Natomiast tak, żeby jakoś głębiej wejść w tajemnicę wiary, gdzieś to pomijają, bo to wydaje się staroświeckie, bo to dla starszych osób, a przecież to daje życie. No to daje życie w tajemnicy chociażby tego przebaczenia, w tajemnicy tej wielkiej cierpliwości, w tajemnicy widzenia w małżonku właśnie, współmałżonku Chrystusa, który do mnie przychodzi po prostu.
Renia?
Tak, ja jeszcze chciałabym dodać, że jest to takie słowo nadziei, tak myślę, dla wielu małżonków, ponieważ dzisiaj wielu małżonków, którzy żyją właśnie w kryzysie ze współmałżonkiem, po prostu traci tą wiarę, że małżeństwo można uratować, że da się to zrobić. Są gdzieś tam często na takich sytuacjach, prawda, przed podjęciem decyzji, co dalej, prawda, w którą iść stronę. I tutaj to, o czym pani mówi, myślę, że to może być jednak krzepiące dla wielu osób, że małżeństwo da się uratować, że mimo trudów po prostu jest to możliwe. No świat dzisiaj niestety temu nie sprzyja, ponieważ łatwiej jest tak rozstać się i wiele mamy takich podpowiedzi, a trudniej po prostu czasami walczyć o te relacje, o to szukać właśnie też tej drogi.
Ale też fajnie, to jest budujące. Mhm. I tu dziękujemy pani, że państwo zaprosiliście właśnie młodych. Ponieważ wydaje się, że starsi rodzice, przepraszam, jak rodzice się autują, mówiąc, a kwestia już wiary, to już ich sprawa osobista, indywidualna, jak będą chcieli, niech się modlą. Może nie nieraz trzeba przynaglić, tak po ojcowsku i po matczynemu, że to dla nas jest ważne, że będziemy razem się modlić. To dla nas jest ważne, że chcemy Cię pobłogosławić. Ja muszę powiedzieć, zawsze, kiedy też jestem u swoich rodziców, których też serdecznie pozdrawiam, i kiedy odjeżdżam od nich, to zawsze ich proszę o błogosławieństwo. Ich proszę, ja im błogosławię. I dla mnie to jest bardzo ważne i wiem, jak to pomaga w życiu, dlatego też tą drogą apeluję do rodziców właśnie, którzy towarzyszą swoim dzieciom. Nie wstydźcie się do tego zaprosić właśnie na modlitwę, nawet jak widzicie, że rzeczywiście ktoś cierpi. Może szukajcie właśnie fajnych małżonków, dobrej poradni, może wyślijcie na rekolekcje, niech idą, nie wiem, z księdzem porozmawiają. W parafii jest mnóstwo też fajnych małżeństw, żeby też jakoś łączyć, żeby nie zostawić na zasadzie, niech sami tam gdzieś sobie poszukają. Może tak jak to kiedyś kardynał Wyszyński, błogosławiony, kiedy widział, że tam jakiś ptak zostawił pisklęta tak przy oknie w rogu i wyleciały one, został tylko jeden. I on, kardynał Wyszyński, mówił, że chodziłem i w to okno pukałem kilka tygodni, aż to ptaszek podleciał do swojej matki. I mówi, nieraz taka jest posługa rodziców i nawet i duszpasterzy, że niewiele możesz osiągnąć, ale tak zachęcać, przynaglać, mobilizować.
Jak wiecie Państwo, jestem od 5 lat wdowcem i właściwie dopiero w stanie wdowieńskim dotarło do mnie, że nie ma na świecie osoby, dla której byłem najważniejszy. Bo dzieci mają swoje sprawy, inni mają też swoje sprawy i na pewno ci, którzy właśnie wchodzą w te ciche dni, nie zdają sobie z tego sprawy, że jest osoba, dla której jestem najważniejszy. Co prawda teraz akurat jesteśmy w jakimś tam zawieszeniu, oddaleniu, ale naprawdę jesteśmy dla siebie najważniejsi na świecie. I dlatego zawsze trzeba to sobie przypominać, że dokonaliśmy tego wyboru kiedyś, a teraz te trudności trzeba pokonać mimo wszystko. Drodzy Państwo, od cichych dni się zaczyna, a tymczasem między nami ma być miłość na wszystkich możliwych poziomach i płaszczyznach. I dlatego zaprosiłem do studia właśnie takich gości. Jest z nimi ksiądz, bo ksiądz powinien zawsze towarzyszyć małżonkom. A my powinniśmy towarzyszyć księdzu, bo sobie nawzajem jesteśmy potrzebni. Nawzajem. Także to jest ważne. Józek, co jeszcze masz tutaj przygotowane, bo widzę, że
miłość dużo... nie jest czymś łatwym. Miłość jest wyzwaniem i wymaga wytrwałości. Tak sobie myślę cały czas o tym telefonie, który wykonała do nas pani Agnieszka, o tej trudnej relacji z mężem. I my w ruchu oazowym jakoś szczególnie patrzymy na Chrystusa jako tytuł Chrystusa sługę. Tego, który służy człowiekowi, który jednoczy się jakoś z każdym człowiekiem przez właśnie to swoje doświadczenie człowieczeństwa, oprócz grzechu. Chce być blisko nas, chce znać nasze trudności. I właśnie też w takich trudnych sytuacjach, w trudnych relacjach, kiedy no, po prostu po ludzku nie wychodzi, możemy patrzeć na Chrystusa i go naśladować. I także na dialogach małżeńskich nie jest, tak jak tutaj mówimy, nie jest różowo i to jest też pewna droga dojrzewania, wieloletnia, można powiedzieć. Mamy taki przykład, że kiedyś pewna żona siedziała przez całą noc z płonącą świecą, oczekując na męża w czasie dialogu, który po prostu z tego dialogu wyszedł. Ona wytrwale czekała na niego przez całą noc, wpatrzona w płomień świecy, który miga i to jest jakiś taki symbol oczekiwania, gotowości na rozmowę. Ale też symbol właśnie Boga, który pragnie szczęścia dla naszego małżeństwa. Także chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, żeby być wytrwałym w tym dialogu, rozmowie, nawet właśnie w tych trudnych doświadczeniach cichych dni.
Jak tu słuchaczka wspomniała o przysiędze małżeńskiej, to tam końcówka tej przysięgi jest ważna. Tak mi to pomóż, Panie Boże, Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci, bo sami z siebie nie jesteśmy w stanie. Dlatego musimy uciekać się do pomocy Pana Boga, wszystkich świętych i nie zostaniemy sami. Nie zostaniemy. Naprawdę w szczerym zwróceniu się wyżej tą pomoc otrzymujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Kłania się Ania Niedbalska. Przepraszam. Zazwyczaj się przedstawiam nazwiskiem, ale nie ma to znaczenia. Z Warszawy diecezja warszawsko-praska. Słucham tej audycji. No po prostu jestem wzruszona. Z tym, że dorywczo słucham. Słyszę o dialogu małżeńskim. My jesteśmy z mężem w kościele domowym no prawie 35 lat. Brak mi słów po prostu, bo no tak przepięknie Państwo prowadzicie i to, co mówicie, to jest to rzeczywiście prawdą. Dialog małżeński rzeczywiście pomaga. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że po takim dialogu wszystkie burze, które mniejsze czy większe, które mają miejsce, zawsze cichną, bo Pan Jezus jest z nami. A w tej chwili chciałabym poruszyć temat córki, która no rzeczywiście ma trudne małżeństwo. Od jakiegoś czasu się to wszystko ciągnie. Może na antenie nie będę opowiadała szczegółów, natomiast bardzo proszę o modlitwę. Im więcej osób się modli, tym mam nadzieję, że Pan Bóg wysłucha. I nie wiem, czy poza anteną będę mogła skorzystać z takiej porady, gdzie ewentualnie mogłabym się zwrócić, bo poszukiwałam w tej chwili różnych grup, czy ewentualnie kogoś, kto by mógł pomóc. Ja natomiast z mężem ogarniamy to małżeństwo, bardzo trudne małżeństwo, głęboką modlitwą. Mam nadzieję, że Pan Jezus i z pomocą Bożą wszystkich świętych, tak jak w tej chwili przed chwilą to było powiedziane, to wszystko zostanie rozwiązane w swoim czasie, bo Pan Bóg ma dla każdego z nas plan i wierzę w to gorąco. Chcę powiedzieć, że kościół domowy nam bardzo pomaga. Troszkę krąg się w tej chwili zmienił, natomiast małżeństwa trwają i my trwamy w tym ruchu i no jest to bardzo pomocne, nie wyobrażam sobie nie bycia akurat w tym ruchu. Bo dla mnie i mojego męża, no jest ogromną pomocą, wsparcie, modlitwa wszystkich w kręgach. I no tak jak mówię, to by trzeba było długo rozwijać ten temat, a państwo przepięknie prowadzić. My nieco dłużej jesteśmy małżeństwem, więc mam trochę innego rodzaju doświadczenia, ale doświadczenia pozytywne, że bez Boga ani do proga. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nie pomagał, jeżeli chcemy się do Niego zwracać i współpracujemy z Nim. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich za poświęcony czas i przepiękne słowa, które wspierają mnie również, aż się wzruszyłam. I bardzo dziękuję panu Lechowi, który również się włącza i pozytywnie odbieram i będę się za was modlić, abyście mieli siły do dalszej pracy.
Bóg zapłać. Bóg zapłać, pani Aniu. Poza anteną nie ma możliwości, bo w rezultacie trzeba było uruchomić dużą poradnię poza anteną, bo cały czas by ludzie dzwonili. Ale coś jeszcze w ogłoszeniach o 23 na ten temat powiemy. Odbieramy kolejny, słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia.
Witamy panie Stanisławie.
Szanowny państwo. Na czym polega małżeństwo? Małżeństwo to nie tylko słowa i rozmowa, ale również współżycie seksualne. Jedni są bardziej gorący, inni mniej. A ja myślę, że jeśli to się układa, to o wiele łatwiej jest w małżeństwie. Kiedyś pan Leszek poruszał ten temat, że kobiety niechętnie chcą współżyć jak mężczyźni. Stosują takie wymówki, że dzisiaj nie, bo dzisiaj boli mnie głowa albo inne. A wiem, że są takie przypadki, że kobiety, a może i mężczyźni stosują tak, to jako broń w czasie, że po kłótni nie chcą współżyć. Jest to broń obosieczna. Najlepsza zasada, dzień pokłóci, noc pogodzi. Może by o tym porozmawiać, bo jest to temat tabu, ale ma swoją wartość. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Stanisławie. Niestety, mężczyzna może błyskawicznie się przestawić i podejmować współżycie z kobietą. Tak nie jest. Jak cały dzień czuła się źle, jakoś niedoceniona, niedowartościowana, czy pogardzana, czy wręcz ktoś na nią nakrzyczał, prawda? Czy mąż nie stanął w obronie, bo jak dzieci coś tam nagadały, no to po prostu ona nie jest przygotowana psychicznie do współżycia i to wtedy się robi z tego współżycia jakieś spółkowanie, ale to nie jest akt małżeński w sensie prawidłowym. To jest po prostu wykorzystanie prawa męża do żony, ale to nie jest miłość. Miłość to jest przede wszystkim uzgodnienie na poziomie duchowym, psychicznym, że jesteśmy razem i wtedy możemy tworzyć jedność, również cielesną. Jak nie ma tej jedności duchowej, to nie ma cielesnej. Czy uważacie inaczej?
Tak, no tutaj panie małżonkowie wypowiedzą się bardziej, ale niewątpliwie to też ważny temat i to często mówimy w różnych spotkaniach z małżonkami, że te trzy ołtarze, ołtarz stołu, ołtarz Eucharystii, no i ołtarz łoża są ważne i niewątpliwie, no pewnie jak małżeństwo, jak tak powiem, jest dobre, to te wszystkie ołtarze są mądrze zagospodarowane i jest to autentyczna taka po prostu miłość, która jest. Na pewno nie służyłoby małżeństwu takie patrzenie na seksualność, żeby było formą wykorzystania, na jakiejś przemocy, żądania. Zresztą w kryteriach, o których mówimy, takich etycznych przy relacjach cielesnych, mówimy o tym, że musi być miłość, pewnie dobra osoba, odpowiedzialność, a również sprawiedliwość, o czym powiedział tutaj pan Lech, że jeżeli są konflikty, to trudno wymagać relacji ciała, bo to rzeczywiście jest oddanie się całkowite. A jeszcze, jeżeli mogę, to do pani, która pytała ewentualną tą pomoc, to no niewątpliwie zawsze stawiamy takie pytanie, no czy te osoby, te młode małżeństwa chcą pomocy. Bo to, że rodzice chcą, to jest jedno, ale czy oni chcą? I warto by było to zapytać, jeżeli chcą, to niewątpliwie niech szukają właśnie może wspólnot w parafiach, fajnych małżonków, którzy mogą pomóc. Jest coś takiego jak duszpasterstwo rodzin w danej diecezji i w ramach tam parafii, dekanatu, może również wspomniana wcześniej też wspólnota Sychar trudnych małżeństw. Wiem, że też jest ich strona internetowa Sychar.pl i rzeczywiście tam jest wiele
Sychar.org.
Tak, więc tam jest wiele ciekawych też artykułów, ale wiele ciekawych konferencji. Może by było tam jakieś światełko. No, trzeba szukać. niemowlęcia szukać nie można, zamiatać pod dywan, bo może będzie zamiecione tak, że już nie odmiecie.
Dobrze, to odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Jest pani na antenie, kogo witamy?
Teresa z Poznania.
Witamy panią Teresę, słuchamy.
Ja w tej chwili włączyłam radio, słyszałam, jak ta pani mówiła, że ma kryzys z córki małżeństwem. Ja przechodziłam coś takiego i ja po prostu chciałam po prostu powiedzieć, może to na pewno to poskutkuje. Ja otoczyłam opieką modlitewną, dawałam na intencję mszy świętą. Ksiądz odprawiał co miesiąc w intencji o moc boską dla tego małżeństwa i o interwencję. I chciałam powiedzieć, że rzeczy niemożliwe zaczęły się mury łamać nienawiści. Oni są po rozwodzie w tej chwili. No nie można powiedzieć, że to jest przypadek, bo w chrześcijaństwie przypadku nie ma. I w tej chwili zaczęli rozmawiać. Bardzo wojowali, bardzo byli mściwi, pyszni. Zakładali sobie komornika. Teraz po prostu na pewno to jest skruszenie. Ja prosiłam, żeby Pan Bóg skruszył te serca, wtopił normalnie tej nienawiści i tak się stało. Oni po prostu sami nie wiedzą, dlaczego rozmawiają. Poszli, wycofają wnioski od komornika. Dzieci są bardzo okaleczone, oni okaleczeni i ja widzę interwencję Bożą. Także po prostu ja wszystko pięknie Was słucham. Gratuluję tych audycji, ale uważam, że modlitwa wstawiennicza to jest po prostu cud, ale to do tego trzeba dojrzeć i być takim ufnym jak dziecko. Ja po prostu taka byłam i po prostu Bogu Najwyższemu dziękuję. Na każdym podniesieniu mówiłam, modlę się o to małżeństwo w imię Jezusa Chrystusa do Boga Najwyższego o interwencję. Nie dyktowałam, co ma być. I po prostu ja widzę działanie Boże. Także serdecznie dziękuję. Modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Modlimy się nie tylko za zmarłych, ale za problemy naszych dzieci. Modlitwa jest potęgą, przede wszystkim msza święta, w której się uczestniczy i przyjmuje się sakrament. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dziękuję uprzejmie. Panie Lechu, Pana też serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. Dobranoc. Z Panem Bogiem, Pani Tereso.
Tak, ja potwierdzam, rzeczywiście coraz więcej jest też intencji w parafiach. Księża mówią właśnie za żyjących małżonków w kryzysie i w ogóle na rocznice, na różne takie okoliczności. I na pewno trzeba się modlić, bo to jest ogromna siła. Mamy też świadectwa nieraz chociażby tych dzieł nowen pompejańskich, tych nawet rekolekcji zawierzenia, które są dość popularne w Polsce i niesamowite są owoce tego zawierzenia.
Za chwilę ogłoszenie, ale jeszcze wcześniej przypomnijmy sobie, że nasz małżonek jest moim szczęściem. Może w tej chwili akurat tak nie uważam, ale tak ma być. Tego oczekują od nas nasze dzieci, tego oczekuje społeczeństwo, bo mamy pokazać światu, że istnieje miłość. My jako małżonkowie, bo świat mówi, że nie ma miłości. Liczy się kasa, a my właśnie pokażemy, że jest miłość i tą miłość objawiamy, a źródłem miłości jest Pan Bóg. A naszym szczęściem, jeżeli jesteśmy razem z Bogiem, jest nasz małżonek. Ty moje szczęście.
Tylko z Tobą, co to być? Tylko z Tobą, Ty moje szczęście, ja tylko z Tobą pragnę być. Naprawdę. Tylko z Tobą, za ludzkim mieście. Tylko z Tobą, co to być? Tylko z Tobą, Ty moje szczęście, ja tylko z Tobą pragnę być.
Drodzy Państwo, zapraszam na rekolekcję spotkania małżeńskie. Weekendowe rekolekcje, króciutkie i nie ma takiego małżeństwa, które by nie wyjechało bardziej się kochając z nich. Także w kolejny weekend, 3-5 grudnia, organizuję takie rekolekcje Koszalin. Zgłoszenia przyjmują Państwo Telega 600-984-248. Powtarzam, 600-984-248. Ośrodek Przemyski, też 3-5 grudnia mówimy. Zgłoszenia przyjmują Państwo Solarzowie 600-826-169. Powtarzam, 600-826-169. I ośrodek wrocławski w Ząbkowicach Państwo ścięgienko przyjmują zgłoszenia 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Więcej na www.spotkaniamalżeńskie.pl. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 30 listopada z Maryją w małżeństwie. Ksiądz Sławomir Kostrzewa, medioznawca, oraz Państwo Elżbieta i Benon Wylegała. 7 grudnia temat gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Kiedy gniew jest grzechem? Siostra Urszula Kusek, Palotynka. 14 grudnia adopcja. Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. To może tyle ogłoszeń z mojej strony. Czy goście moi mają jakieś ogłoszenia?
My ze swojej strony...
Z Lublina?
Może nie konkretnie ogłoszenia, ale... Taki apel właśnie do małżonków, szczególnie młodych małżonków, o taką otwartość właśnie na wspólnoty, które są w sposób szczególny skierowane właśnie tutaj do małżonków, do tej formacji. Tak z perspektywy czasu widzimy, że to, że jesteśmy w domowym kościele, to był taki najpiękniejszy prezent od Pana Boga, który mógł nam się zdarzyć. I naprawdę jest to coś najwspanialszego dla naszego małżeństwa. Kiedyś pamiętam jednego z panów właśnie w domowym kościele, który właśnie tak zachęcając inne małżeństwo powiedział, że w krótkim czasie dostałem bardzo wiele. I my też widzimy, że dostaliśmy bardzo wiele. Widzimy, jak to wpływa na nasze małżeństwo, jak wpływa to na właśnie tą miłość naszą małżeńską. Czasami trudną, bo jesteśmy bardzo różni. Tutaj charakterologicznie, osobowościowo bardzo się między sobą różnimy. Mamy też różne potrzeby, ale ta droga, właśnie tutaj te między innymi dialog, zobowiązania, prawda, te dary, które szanse, bo tak tutaj się właśnie o nich mówi, pomogły nam dojrzewać, pomogły nam wzrastać, pomogły nam bardziej się kochać.
I to niekiedy to są drobiazgi, które przeszkadzają, na przykład z kręgu, no nie jest to zdrada tajemnicy, bo nie mówię o osobach. Żonie bardzo przeszkadzało, mąż miał bardzo bujną czuprynę i lubił mieć ją taką dosyć w nieładzie, więc ona, jak wchodzili do kościoła, zatrzymywała go, wyciągała z torebki grzebień i go ostentacyjnie przyczesywała tym grzebieniem. Wchodzili do kościoła, on od razu tą czuprynę burzył. No i to było też powód jak do jakiegoś niezrozumienia. Dopiero jak wyjaśniła mu, o co chodzi, żeby jednak do kościoła uczesał się sam, żeby nie musiała tego robić. No i było dobrze. Także niekiedy naprawdę drobiazgi. Czy po prostu przychodzi ktoś życzliwy z rodziny do domu, jak to się mówi, zagląda w garki i ma swoje uwagi, które są kompletnie niepotrzebne. W żonie mąż nie wytrzymuje, no i coś ostro powie, no i wtedy jest obraza, trzaśnięcie drzwiami, złe rozwiązanie. No więc ustalenie na dialogu, że jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzała, żona, która widzi, że mąż dochodzi do wybuchu, w umówiony sposób męża trąca w łokieć, powiedzmy, i mąż mówi, o, przepraszam, muszę do toalety. I opuszcza pomieszczenie, a żona sprawę załagadza i no już jakoś kończy się nie na stopie wojennej. Także reguły życia to nie są takie reguły jak w zakonach, które są przepisane dla całego zgromadzenia, tylko małżonkowie sobie tworzą na bieżąco właśnie na podstawie dialogu małżeńskiego. Co jest przeszkodą, co należy rozwijać, a czego, z czego należy rezygnować. I nad tym pracuje się miesiąc, a małżonek może nam w tym skutecznie dopomóc, zwracając nam uwagę, tak żeby otoczenie tego nie widziało, to musi być zrobione dyskretnie, żeby on mógł się, że tak powiem, zreflektować i zapanować nad sobą, bo wie, że w tym momencie poleci. Odbieramy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Piotr z Łodzi.
Witamy, Panie Piotrze.
W Łodzi jeżdża na taksówce właśnie akurat. podjechałem na postu i chwilę zadzwonię, mówię, no. Moje świadectwo takie krótkie, no 31 lat małżeństwa, trójka dzieci.
Ładnie.
Trójka już wszystkie poza domem, założyły swoje rodziny w małżeństwie oczywiście. Nie mamy jeszcze wnuczków, no nie spieszą się, ale co chciałem powiedzieć o swoim małżeństwie właśnie, tak, to co pan mówił tutaj teraz ostatnio, bo tak słucham trochę, może klientów, tak nie całą audycję słucham, ale też byliśmy w dialogach i w ruchu Światło Życie, byliśmy ponad 25 lat z żoną właśnie. Ten dialog małżeński jest dalej bardzo, bardzo pomocna rzecz. Teraz po 31 lat małżeństwa więcej nas łączy niż dzieli. Ja na taksówce często daję takie właśnie świadectwo, że nie wiem często do kogo mówię, tak? Bo że w nocy jeżdżę, różne rzeczy, mam 52 lata, różne rzeczy widzę. Natomiast mówię, że najlepsza inwestycja we własne małżeństwo. W różne rzeczy inwestowałem we własne małżeństwo. Nie sztuką, jak moje małżeństwo się umacnia, kiedy mam miliony na koncie i leżę na plaży z piwem, prawda, można powiedzieć, tylko właśnie przechodzę kryzysy. Jak ktoś powie, słuchaj, nie daję rady już, czy tak dalej. Ja wiem, że 20-30 kryzys przechodziliśmy, że można. Też właśnie byłem nerwusem, człowiekiem, tak. I teraz, jeżeli rozmawiamy z żoną właśnie, prowadzimy dialog, często bardzo lubimy ze sobą rozmawiać i rozmawiamy i żona widzi, że ja się wzburzam, unoszę głos, to już w ten sposób nie będziemy rozmawiać. I ja wie, przepraszam, mam teraz tą refleksję, biorę ten oddech właśnie i mówię, przepraszam, faktycznie zaczynam krzyczeć, zaczynam unosić się, w ten sposób to do niczego nie dojdziemy. Właśnie, no to mnie błędy nauczyły. To razem żeśmy, najlepsza inwestycja własne małżeństwo. Ja wolę inwestować w swoje małżeństwo, nie zmieniać dla zmiany. Wiem, że druga żona, znajomy, który jeden, drugi, który odchodził, później wracał, mówił, że właśnie druga kobieta ma wady pierwszej żony i swoje ma i pierwszej żony. Także ja wiem, co z żoną razem przeszliśmy, ile osób się płakaliśmy, ile się prześmialiśmy razem. Właśnie i to jest najwspanialsze, że właśnie najlepsza inwestycja, żeby się nie bać, te kryzysy, że one są wpisane, małżeństwo. I te drobne rzeczy, co mówiliście, o właśnie SMS do żony, dzisiaj telefon wracała z pracy, nie widziałem się z nią, ale pomodliśmy się przez telefon, zadzwoniłem, kochanie, co u ciebie, powiedziałam krótko o sobie też jakoś, staram się bardziej właśnie, żeby nie prezentować siebie, tylko słuchać teraz żony, tak? Co u ciebie, czy czymś się martwisz, czy może coś cię cieszy i tak dalej, żeby ona mogła się wypowiedzieć. I te drobne rzeczy najczęściej można o nich zapomnieć właśnie. Tak, kwiatek kupiony, SMS, wielkie rzeczy dzieją się rzadko. Kupno domu, urodzenie dziecka, coś takie. Natomiast drobne rzeczy właśnie, z drobnych rzeczy się życie składa i o tych drobnych można najczęściej zapomnieć. To może tyle. Szczęść Boże, dziękuję za piękną audycję.
Szczęść Boże, Panie Piotrze. Ksiądz?
Pani Agnieszka w kontekście naszej audycji przesłała mi taką myśl księdza Kaczkowskiego i pisze tak, że ludzie przed śmiercią nie żałują, że nie zbudowali kolejnego domu, kariery, ale tego, że nie powiedzieli bliskim, że ich kochają i że ich nie przytulili.
Bożena na Facebooku pisze, najlepiej przemilczeć i przemodlić. Na dialogu najlepiej rozwiązuje się trudności, które przeżywamy w codzienności. Dialog nas mocno łączy, bo przecież rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego, a wieczorem rachunek sumienia i błogosławieństwo na noc. Domowy Kościół jednoczy nas, małżonków. I pisze, Marii pisze, szczęść Boże, Bóg chce, aby ludzie żyjący w małżeństwie kochali się jednocześnie i miłością naturalną, amor, miłością Bożą, caritas. Jest to miłość bezinteresowna, u podstawy której leży życzliwość, poświęcenie dla kochanej osoby. Podczas gdy miłość ludzka bywa niekiedy egoistyczna, miłość Boża jest zawsze ofiarna, jest darem, ofiarowaniem siebie, poświęceniem się. Taka miłość jest wolą uświęcenia drugiego człowieka. Małżeńska miłość Boża pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Należy troszczyć się przede wszystkim o najwyższe dobro kochanej osoby, o jej piękno duchowe, o wzrost życia własne i w miłości Bożej. Gdy przyjdą trudności, nie należy się załamywać, ale powierzyć to Bogu, szukać umocnienia w sakramentach świętych i wspólnej modlitwie, wspólnym czytaniu Pisma Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, z Panem Bogiem Maryjo, Maria. Także właśnie widzicie, drodzy radiosłuchacze, że z Panem Bogiem można załatwić wszystko, ale musimy być szczerzy wobec siebie i na modlitwie, właśnie jak tutaj mowa wieczornej, zrobić sobie rachunek sumienia. Modlitwa małżeńska tutaj bardzo jest pomocną, gdzie w ciągu dnia różne rzeczy się działy, nie wszystkie były, że tak powiem, wzorowe. Niekiedy właśnie wieczorem dopiero łapiemy się, że mogliśmy tu i tam urazić naszego współmałżonka. Jeżeli teraz będziemy przepraszać Pana Boga na głos w obecności małżonka, który klęczy obok, za to i tamto, co się zdarzyło w ciągu dnia, a czego nie zrobiliśmy od razu, no właśnie, moja wina, to po prostu bardzo buduje, bo ten drugi, który był w jakiś tam sposób dotknięty, no widzi, ale jednak dobrze, że zauważył, troszkę może późno, ale całe szczęście, dzięki Bogu.
Właśnie ta wrażliwość jest bardzo ważna na współmałżonka. Ja może tak troszkę teraz patrzę na to z takiej humorystycznej perspektywy. W zasadzie jak pojawił się ten temat cichych dni, to pomyślałam sobie, że my może nie jesteśmy dobrym przykładem małżeństwa, ponieważ staramy się, żeby tych cichych dni nie było. Może są minuty, godziny, co najwyżej, ale tak, takich dłuższych okresów nie ma. Ale zdarzyła się pewnego razu taka sytuacja w naszym małżeństwie. Pamiętam, że byłam bardzo zajęta, coś przygotowywałam, nie pamiętam teraz dokładnie co, być może jakiś artykuł, zajmowałam się jakąś taką pracą tutaj bardziej naukową. No i zdarzyła się jakaś sprzeczka między mną i mężem. Po tej sprzeczce ja wróciłam do swoich rzeczy. No niestety, tego dnia nad naszym gniewem zapadło słońce, ponieważ ja się już położyłam, jak mąż spał. Wstałam rano jeszcze, zanim mąż się obudził, prawda? Wróciłam do swoich obowiązków. Pamiętam, że byłam wtedy bardzo, bardzo zajęta, zaobserwowana tym, nie wychodziłam z pokoju. No ale w połowie dnia, bo gdzieś tam mi to bardzo leżało na sercu, pomyślałam sobie, no nie może tak być. Mąż się nie odzywa, nie przychodzi do mnie, w ogóle tutaj nie przeprasza, nie mówi jakiegoś dobrego słowa, więc zeszłam i na spokojnie mówię, no a co, ty tak masz długo się ze mną zamiar nie odzywać? A mąż zdziwiony mówi, no ale wiesz co, ja myślałem, że po prostu ja będę ci przeszkadzał, że ty jesteś tak zajęta. Ja po prostu nie chciałem ci przeszkadzać, nie chciałem cię drażnić. No była między nami jakaś, prawda, sprzeczka, coś się zdarzyło, już nie chciałem dolewać oliwy do ognia. No oczywiście te emocje gdzieś opadły, zaczęła się jakaś spokojna rozmowa, ale właśnie jak ważna jest ta rozmowa, prawda? U nas to trwało trochę czasu. Gdybyśmy wcześniej sobie to wyjaśnili, to nie byłoby tych emocji we mnie, bo pewnie też i mężu, który chciał gdzieś tam mi, prawda, zejść z drogi.
Monika?
No właśnie, to jest też, Rania, bardzo dobry przykład tej szczerości i prawdy w małżeństwie, które zawsze idą gdzieś w parze z miłością, prawda? I tak sobie też pomyślałam, że ta szczerość i prawda może się pojawić też w osobie, która no tak na serio traktuje małżeństwo raz, że jako dar z siebie i ten dar, który ja też potrafię przyjąć od drugiego, ale też dar, nad którym no, trzeba nieustannie pracować, nie? Nie da się tak prześlizgnąć w małżeństwie po prostu, że jakoś to będzie, nie? Przyjdzie jakaś trudność i jakoś tam sobie poradzimy, nie? Tam, oj, dzień, dwa, najwyżej się nie poodzywamy, czy coś, jakoś to będzie, wróci w końcu do normy. No tak się nie da. Jeżeli nie ma takiej świadomości, takiej też chęci pracy i współpracy i też takiej poczucia wartości, że to jest walka o nasze wspólne dobro. Że to nie jest tylko moje dobro, ani tylko twoje, ale to jest nasze wspólne. Nie? I taka perspektywa spojrzenia na małżeństwo, myślę, że tak bardzo też angażuje i inspiruje do tego, że chcę coś więcej od siebie, walczę o dobro w sobie, ale właśnie dla ciebie i potrafię też twoje dobro przyjąć i zauważyć, właśnie docenić nawet to malutkie dobro jakieś.
Jeszcze może na temat słówka, na temat dialogu. Po co nam dialog? Przecież my się dogadujemy, my wszystko między sobą mamy uzgodnione. Otóż nie. Mąż patrzy oczami na rzeczywistość męskimi, żona patrzy na świat oczami kobiecymi. Mąż widzi jedno, żona widzi drugie. Więc jeżeli nie spojrzymy oczyma współmałżonka na sytuację, która miała miejsce, która ma miejsce, to nigdy nie będziemy znali całości prawdy. I powiedzmy sobie, no takie, coś takiego. Jest stół duży, zastawiony różnymi przedmiotami. Są duże, są małe, różne. Mąż stoi z jednej strony, żona stoi z drugiej strony. Jakby opisać, co kto widzi. Każdy widzi pewne rzeczy, niektóre widzą razem, wspólnie, ale niektórych rzeczy nie widzą, bo są zasłonięte przed nimi. I tutaj właśnie ta różnica w psychice, w postrzeganiu, we wrażliwości jest inna. Jeżeli mąż odpowiedzialny za rodzinę, za małżeństwo chce podjąć decyzję, to musi mieć jak najwięcej danych. Więc nie może, nie ma prawa nie korzystać z danych, które mu dostarcza żona. I jakieś wręcz w ramach takiego wspólnego dobra, posłuszeństwa, żona nie może się zamykać, tylko ma obowiązek powiedzieć mężowi, jak ona widzi tą sprawę. Bo mąż widzi jedno. Wchodzę do domu z pracy, jest bałagan pod nogami, tu pieluchy, tutaj zabawki nieposprzątane, tu coś rozlanego i no jest powód do tego, żeby być niezadowolonym. Co ty w tym domu robiłaś? No a właśnie, no warto jednak się dowiedzieć, co w tym domu żona robiła. Dlatego jest bardzo ważne, żeby właśnie dowiedzieć się, aha, to nie siedziałaś przed telewizorem, nie gadałaś z przyjaciółką, tylko cały czas tu się uwijałaś. No to bardzo ci dziękuję, że właśnie tak jesteś zapracowana, bo wydawało mi się, że tylko ja pracuję. Nieprawda. Kobieta w domu ma dużo więcej do roboty.
W tym kontekście, co pan Lech wspomniał, nie wiem, czy to jest tylko żart, czy to wydarzenie, które zadziało się, że to rzeczywiście się małżonkowie popstrykali i były te ciche dni, że ona mówi, no obudź mnie jutro do pracy. Więc rano przybiega rozkrzyczana i mówi, czemuś mnie nie obudził, a on zaprowadził do pokoju, pokazuje biurko i napisana kartka, kochanie, wstawa, już jest szósta. Właśnie ta różnorodność, ta różnica. I myślę, że też to, co powiedzieliśmy, trochę jasno by trzeba podkreślić, że te ciche dni to złe narzędzie. To złe narzędzie w małżeństwie. I trzeba unikać jak ognia, by właśnie jak najszybciej się jednać, bo takie przekładanie, odkładanie raczej nie służy.
Świata sens i przyczyna, dopóki kocha się twoje ludzi. Słońca na niebie, póki rozkrudzi, dopóki kochasz mnie, a ja ciebie. Bóg nie zagaśnie słońca na niebie, dopóki miłość nas dwoje łączy. Świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się zaczyna, świat się
temat od cichych dni się zaczyna i to, co ksiądz powiedział, że to jest narzędzie bardzo destrukcyjne w każdym małżeństwie, jednak sprowadza się do tematu, że miłość jest najważniejsza. Przecież to, że zaistnieliśmy na tym świecie, to z miłości zaistnieliśmy. Pan Bóg chciał nas mieć, a nasi rodzice kochali się i poczęli nas. My jesteśmy na tym świecie. Powstaliśmy z miłości i jesteśmy powołani do miłości, do realizacji tej miłości w czasie naszej drogi na ziemi i do kontynuacji tej miłości w wieczności w niebie. Więc powołaniem małżonków jest właściwie, no właśnie, unikanie destrukcyjnych wszystkich zachowań, a budowanie wspólnej tej jedności, która jest wspólną drogą do nieba. W małżeństwie właśnie jest to dobre, że możemy sobie nawzajem pomagać, upominać, że coś jest nie tak, że zwracam uwagę na to czy na tamto i wysłuchujemy siebie nawzajem i nakierowujemy się, nawracamy się, czyli w kierunku właśnie Boga. Żeby być spełnionym w małżeństwie, no to musimy właśnie być razem na tej wspólnej drodze do Boga. I to powiedziałem uczestnikom pogrzebu na cmentarzu, że czuję się jako spełniony mąż, bo razem szliśmy z żoną do Boga, razem się wspomagaliśmy na tej drodze, chociaż były różne, prawda, przeciwności, ale z Bożą pomocą zawsze się udało je rozwiązać. Dobrze, teraz mamy jeszcze troszeczkę czasu dla naszych gości. Co powiecie, małżonkowie? Coście nie powiedzieli jeszcze?
Ja właśnie chciałam jeszcze zwrócić uwagę tutaj na te relacje, prawda, na to, że powinniśmy być dla dzieci tym właśnie wzorem miłości, przykładem miłości. Czasami właśnie ciche dni mogą się stać taką strategią postępowania z dziećmi. I oczywiście no, jest to nieprawidłowa, niewłaściwa, prawda, strategia, niewłaściwe zachowanie. Karamy dziecko. Bardzo trudne to jest w sytuacji, kiedy milczeniem ze strony rodzica bądź też rodziców jest szczególnie jedno z rodzeństwa ukarane. Takie dziecko nie ma szans, żeby porozmawiać, przedyskutować, czy w jakiś sposób zobaczyć to swoje, cudzysłów, przewinienie. Bardzo często też te przeprosiny dziecka nie docierają do rodziców. To jest bardzo trudne, bardzo raniące dla dziecka. Takie dziecko może przeżywać to w ten sposób, że po prostu zniknęło z tej rodziny. To może też mieć no, dosyć poważne takie konsekwencje, jeżeli chodzi o jego psychikę. Uczy też takiej bezradności, nie mam wpływu na sytuację. Nie wiem, co mam zrobić, prawda? Moje jakieś działania, zachowania nic tutaj nie dają. Także tutaj jakoś też leży mi to na sercu i o tym chciałam powiedzieć, bo myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt, bo skupiliśmy się na małżonkach, ale tak naprawdę, tak jak na wstępie powiedzieliśmy, te ciche dni mogą dotyczyć całego systemu rodzicielskiego.
I dotyczą bardzo mocno.
No dotyczą, tak, ale tutaj mogą też być skierowane, dotyczą zawsze, prawda? I tutaj wiele padło na ten temat, ale mogą być też skierowane właśnie tutaj w stosunku do dzieci. Mhm.
Józek?
Ja się jeszcze odniosę do tych ogłoszeń, które tutaj były dotyczące rekolekcji dla małżonków. My na rekolekcjach domowego kościoła niemalże na każdych, czy to są rekolekcje kilkudniowe, czy to są rekolekcje 15-dniowe, mamy okazję do tego, żeby przeżywać dialog małżeński. Zbliżamy się do Pana Boga, ale w pewnym momencie tych rekolekcji właśnie przeżywamy dialog małżeński. Takie dialogi są no, szczególnie owocne, bo jesteśmy rzeczywiście wtedy już do tych dialogów naprawdę przygotowani, ale też mamy takie rekolekcje, to już na takim bardziej zaawansowanym etapie formacji, po kilku latach można powiedzieć, jeśli będziemy regularnie te formacje przeżywać, rekolekcje tak zwane trzeciego stopnia za rodzin, gdzie na 15 dni mamy aż 12 dialogów małżeńskich.
Tematycznie, konkretnie.
No tak. Właśnie, każdy w jakiś sposób jest inny, ale wszystkie służą temu budowaniu więzi, jedności i miłości małżeńskiej. My sami możemy powiedzieć, że doświadczyliśmy tego, że im więcej tego dialogu, tym mocniejsza jest ta jedność i satysfakcja z przeżywanej miłości w małżeństwie.
Dziękuję. Monika?
Tu kilka razy padło takie ładne stwierdzenie, że Pan Bóg nie zna cichych dni. I myślę, że to dla mnie jest taką inspiracją też ta scena z dialog Pana Boga z Adamem w raju, kiedy właśnie Adam ucieka po grzechu, Adam ucieka gdzieś tam w krzaki i to Pan Bóg pierwszy, Pan Bóg, który został najbardziej zraniony tym zerwaniem tej jedności z człowiekiem, którego stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo. Pan Bóg szuka pierwszy tego kontaktu i poszukuje gdzieś tak z takim, ja tak sobie wyobrażam tę scenę, jak Pan Bóg taki ze zbolałym sercem szuka, gdzie jesteś Adamie, gdzie jesteś gdzieś, poczułem to pęknięcie tej komunii, tej jedności między mną a tobą, między mną a no, całą ludzkością, którą reprezentujesz. I właśnie, że gdzieś nie jesteś na swoim miejscu, Adamie. Dlatego myślę, że w tych sytuacjach trudnych, różnych konfliktów, napięć małżeńskich i nie tylko, w różnych bliskich relacjach, warto, myślę, odwoływać się do tej sceny i jeżeli rzeczywiście zależy nam na relacji, na miłości takiej na wzór Pana Boga, to właśnie jak najszybciej powracać do tej jedności, do tej komunii między nami.
Dziękuję. No i księdzu zostało już 2 minutki.
Tak, i myślę, że ogromną szansą na nas wszystkich jest ten piękny czas, który przed nami, Adwent. bo to Bóg nas szuka w Adwencie i dajmy się Mu znaleźć, dajmy się pogadać. Korzystajmy więc z rekolekcji, z różnych skupień, które mamy w naszych parafiach. W Polsce to też różnie wygląda, ale warto by zainwestować w Adwent jako właśnie czas szukania, może właśnie wyciągnięcia ręki do zgody. Wiele duszpasterstw, ja wiem też duszpasterstwo Rodziny Diecezji Siedleckiej, ma mnóstwo też propozycji rekolekcyjnych, właśnie mam taki dom rekolekcyjny w Siedlanowie, do którego zachęcam i zapraszam. I może na koniec bardzo mi się podoba taka myśl świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian 10:24. Niech każdy szuka korzyści nie swojej, lecz drugiego. I tego wszystkim serdecznie życzę.
Tak jest, kochani radiosłuchacze, kochani małżonkowie. Dobiegła końca 1448 audycja dla małżonków i rodziców. Módlcie się, żeby ta audycja miała kontynuację w jeszcze innej osobie, bo ja już niedługo będę miał 78 lat, będę urodziny obchodził. Także no, może
jesteśmy coś zaskoczeni, kiedy patrzymy na ten
element. Także proszę o modlitwę, żeby ta audycja nie spadła z anteny, bo tej audycji nie mogą prowadzić księża, to musi prowadzić małżeństwo. Także dziękuję bardzo za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję panu Przemysławowi za realizację tej audycji. No może trochę dużo było dzisiaj grania, ale uważam, że miłość powinna być w naszej świadomości najważniejsza. Jeżeli tej miłości jest brak, to nie szukajmy, kto jest winien, bo diabeł będzie zaraz do tego nas nakłaniał. Przecież to nie ty. Właśnie, jeżeli pierwszy zauważasz, że coś jest między wami nie tak, że nie jest to atmosfera miłości, wychodzisz z wyciągniętą ręką, z pocałunkiem, z przeproszeniem, chociaż nie jesteś winny, nie czujesz się winny. Ale czas, który nie jest miłością, jest czasem straconym. Absolutnie. I będziemy żałować każdej sekundy, która nie była miłością. Dziękuję bardzo Państwu. Zapraszam na kolejną audycję za tydzień. 23:30 właśnie minęła. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.